Jakość polskiej polityki Anno Domini 2023 to jest temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a podejmujemy go z naszym gościem w studio, którym jest pan Marek Jakubiak, poseł Kukiz 15 i przedsiębiorca. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, witam.
Wiele już wątków poruszyliśmy i długo rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja i w telewizji Trwam podczas pierwszej części naszej rozmowy i wiele tych wątków podjętych, wiele niedokończonych i mam nadzieję, że też dokończymy, ale najpierw takie krótkie resume dla tych, którzy teraz dopiero zaczęli nas słuchać. Panie pośle, jaka jest jakość polityki w Polsce w roku 2023? Jesteśmy 5 dni po pierwszym posiedzeniu Sejmu.
No, to jest bardzo, bardzo trudne pytanie. Tutaj, proszę księdza, wieczorem się nie robi takich rzeczy.
Dlatego, jeszcze długa.
Wiecie państwo, ja bym chciał bardzo, żeby poziom polityki polskiej no, był poziomem, o którym możemy mówić, że jest wzorcowy. Natomiast przypadkowość ludzi w polityce powoduje, że co do tego mam wątpliwości i ponieważ trudno mi jest mówić na temat czyjś zdolności, czy też takiego, czy nie wiem jak to nazwać, żeby nikogo nie ugodzić tutaj za bardzo w ambicje nadwyrężone.
Do Izby Lordów nam trochę brakuje.
No tak, no to bym chciał powiedzieć, że no, mam z tym problem. Z niektórymi posłami naprawdę ciężko się rozmawia, szczególnie merytorycznie. Łatwo się prowadzi politykę, jeżeli się po prostu wszystko krytykuje w tak zwany czambuł. Wszystko jest źle i wtedy to ładnie wygląda. To może być ładny obrazek na przykład telewizyjny, kiedy nic się nikomu nie podoba. Ja uważam, że ludzie, którzy nie widzą dobrych stron, tylko widzą złe strony, nie są politykami, tylko politykierami. No i tu mam problem pewien, dlatego że tych politykierów jest zbyt dużo w polskiej polityce, a nie do końca jestem przekonany o tym, że Polska na to zasługuje.
Kiedy podsumowujemy te pierwsze 5 dni, widzimy jako zwykli obywatele, którzy obserwują to, co się działo na Wiejskiej, to z jednej strony no, widzimy pewną zmianę, tak? Zmianę zapowiadaną. Widzimy, że no, arytmetyka tym razem nie do końca sprawdziła się, bo choć mamy gdzieś na sztandarach to hasło, że klub Zjednoczony, czy obóz Zjednoczonej Prawicy wygrał wybory, to jednak matematyka nie pozwala rządzić. Można by powiedzieć, takie jest prawo demokracji. Demokracji, która jest no, po części ślepa, jakby nie patrzeć. Ale z drugiej strony widzimy też pewną zmianę jakości Sejmu.
No tak, no ale proszę księdza, powiem tak, no Prawo i Sprawiedliwość wygrało oczywiście te wybory. Zabrakło 500 tysięcy głosów. No a przypomnijmy, że ludzi w wieku emerytalnym COVID zabrał zbyt dużo, bo ponad 100 tysięcy, około 200 tysięcy ludzi zmarło i to byli przeważnie ludzie bliscy emerytury. To jest raz. Po drugie, jednak organizacje, które startowały również w tych wyborach, prawicowe, zabrały około 300 tysięcy głosów. No i oczywiście młodzież poszła. No ale gdyby już było to prawie 500 tysięcy głosów, to już Prawo i Sprawiedliwość miałoby tąże większość wymaganą. No cóż, no ale prawda jest taka, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało, a jednak nie tworzy rządu, ponieważ układ polityczny tych mniejszych partii pod wspólnym mianownikiem nienawidzimy PiS-u powoduje, że oni będą tworzyli rząd. No mamy demokrację parlamentarną, w związku z tym gabinetowo-parlamentarną, więc myślę sobie, że to jest efekt tego działania. Ale głowa do góry, proszę państwa, no nie takie rzeczy Polska przeżywała, nie takie zakręty, więc myślę sobie, że to będzie krótkotrwały taki szczęście, takie długotrwałe nie będzie tejże mniejszości rządowej, czy tam większości większości rządowej. Myślę, że ono nie będzie 4 lata trwało. Bo
myśli pan, że 10. kadencja nie przetrwa w całości?
Być może 10. kadencja przetrwa, ale ten rząd nie przetrwa. Mamy po drugiej stronie ludzi, którzy muszą kiedyś oswoić się z myślą, że 194 plus 60 już daje określony wynik i Donald Tusk nie powinien być tak bardzo pewien tutaj swojego premierowania do samego końca. Zaczną się niesnaski, wiecie państwo, zacznie się praca po prostu. Łatwo się krytykuje, ja na początku to mówiłem, łatwo się komuś do pieca dorzuca, a teraz oni będą krytykowani, a podejrzewam, że pan Hołownia nie jest zbyt odporny na krytykę, a szczególnie konstruktywną i może tego do samego końca nie wytrzymać. A jeżeli będzie musiał odpowiadać za nie swoje winy, to myślę, że będzie dochodziło do różnego rodzaju emocji związanych z łączeniem wody z ogniem w rządzie Tuska. Jak bowiem pogodzić jest poglądy na przykład Hołowni czy Marka Sawickiego z Anną Marią Żukowską? Jak to połączyć? Bo ja nie bardzo. Czy jest jakiś mianownik? Oprócz oczywiście odłączmy nienawidzę PiS-u. Czy jest jakiś inny mianownik, który ich połączy? Nie ma, proszę państwa. Nie ma. A więc sądzę, że nie mając lepiszcza, to musi się rozlecieć.
Osiem gwiazdek to jest to, co połączyło te wszystkie 12 partii, bo tak jak patrząc nawet na program, to jest, no, tak jak pan powiedział, woda z ogniem. A propos programu, 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej, pan zapowiedział sumienne rozliczanie każdego z tych, które jest zawarte, a tam z jednej strony konkrety, ale z drugiej strony też wiele takich bardzo pustych, albo powiedzmy okrągłych słów.
No tak, no. O ile Prawo i Sprawiedliwość dało przykład działania takiego pełnego, wyczerpującego, czyli jak już zakładają, że będzie jakiś program, to oni publikują efekty swojego działania, wprowadzają w życie, głosują, fakt ma miejsce. Natomiast tutaj mamy z pustosłowiem do czynienia, z obietnicami, które nie mają żadnego pokrycia. Moja różnica pomiędzy mną a innymi jest taka, że ja po prostu posłuchałem Donalda Tuska kiedyś, jak to się tam wymądrzał gdzieś na jakimś tam wyjeździe, że oni wreszcie pokażą nam 100 konkretów w 100 dni. Proszę państwa, gdyby nie powiedział 100 dni, to byłoby go ciężko złapać na kłamstwie, bo on to mógłby rozciągnąć w różny sposób. Natomiast te 100 konkretów jest spisanych. Kopiujcie państwo, kopiujcie.
Póki jeszcze są.
Póki jeszcze są, bo szybko odchodzą, jak 100 ustaw Mencena, więc myślę sobie, że przez 100 dni będziemy czekali i obserwowali. Będziemy wzywać do odpowiedzi ministrów, wiceministrów. Powstał zespół, który zarejestrowałem 2 dni temu w parlamencie do spraw rozliczeń obietnic wyborczych pod nazwą 100 konkretów na 100 dni. I wiecie państwo, to jest tak, że ja poważnie politykę traktując i swoją rolę w Sejmie, myślę, że mogło tu dojść do pewnego rodzaju wyłudzenia głosów. To wyłudzenie głosów polega na tym, że obiecuje się ludziom gruszki na wierzbie, oni w to ufają, bo mają prawo zaufać takiemu Donaldowi Tuskowi i głosują na niego, dlatego że mają przekonanie, że on te 100 konkretów w 100 dni zrobi, no bo jest przecież genialny, taki amerykański jest. W związku z tym ja po 100 dniach złożę raport w tej sprawie narodowi polskiemu i zobaczymy, czy jest oszustem politycznym, czy nie. Ja stawiam na to, że mam rację, że mam podejrzenie, że to wszystko było oszustwem politycznym i mamieniem ludzi tylko po to, żeby zdobyć władzę w Polsce. Jeżeli władzę Polsce zdobył za pomocą oszustwa, no to w takim razie będziemy startować z wotum nieufności dla rządu Donalda Tuska.
No dobrze, powiedział pan w takim ładnym sformułowaniu wyłudzenie głosów. To w takim wypadku, patrząc na te 2 dni, powiedzmy, pierwszych głosowań, jak mają się poczuć wyborcy chociażby Polski 2050, PSL-u albo Konfederacji?
jak oni się mają czuć po tym, jak się nagle dowiedzieli, że demokracja polega na tym, czy praworządność polega na tym, o której tyle mówiono w trakcie kampanii, że wystarczy zmienić skład KRS-u, żeby KRS już, żeby nie było problemu praworządności w Polsce, że do KRS-u usunięto samych prawników, a wprowadzono tam panią Gasiuk-Pichowicz, która jest ogólnie znana z tego,
że jest bardzo znana.
Że, tak, i że krzyczy na mównicy, niekoniecznie wie o czym. Z pana Zimocha, który znany jest z tego, że jest komentatorem sportowym. Pana, no ten bez włosów, nie powiedzieć, jak Kropiwnicki, który znany jest z tego, że jako pierwszy napisał ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, który wprowadził zapasowych sędziów. To był delikt nieprawdopodobny. Dzisiaj się już zapomina o tym. No i oczywiście pani Anna Maria Żukowska, z tego znana, no że znana, bo ja nie znam kompetencji pani Marii Żukowskiej. No to i teraz się okazuje, że jest wszystko w porządku, że nie ma żadnego problemu z KRS-em, że KRS jest praworządny i tak dalej. No ja mam inne zdanie na ten temat, natomiast jestem dziś w mniejszości, w związku z tym oni wygrali. No cóż, poczekamy do nowego rządu. Tutaj co prawda jest jakaś kadencyjność, natomiast myślę, że sędziowie są na tyle mądrzy, że nie będą powodowali sytuacji, w której KRS musiałby zabierać głos. Natomiast co do samych posłów czy wyborców tutaj Hołowni, PSL-u, czy też nawet części Platformy Obywatelskiej, bo przecież Platforma Obywatelska nie dostała 150 głosów, tylko 122, bo tam są inne organizacje, na przykład Zieloni i tak dalej, i tak dalej. No to oni się już wszyscy dowiadują, że wszystkie postulaty, które były składane w trakcie kampanii wyborczej, już nie do końca są prawdziwe, dlatego że okazuje się, że na te wszystkie postulaty, które złożyli, Prawo i Sprawiedliwość nie zabezpieczyło im środków. To jest dopiero numer. Paskudne Prawo i Sprawiedliwość nie dało im pieniędzy na to wszystko. Proszę Państwa, ludzie biorą się za rządzenie nie po to, żeby wydawać cudze pieniądze, tylko żeby zarabiać pieniądze i dopiero je wydawać. A jeżeli się obiecuje, że wprowadzi się podwyżki 30% dla nauczycieli i całej strefy budżetowej, to trzeba mieć zapewnione na to środki.
No, 5% VAT.
No, więc tutaj mamy następną obietnicę, że VAT nie będzie zerowy, tylko 5%. Za chwilę pojawią się następne podatki, bo to będzie ten powód, dla którego trzeba by skłócać polskie społeczeństwo. Bo ja już sobie wyobrażam tą narrację, że nauczyciele dostali podwyżkę kosztem dzieci, kosztem żywności, cen żywności i tak dalej, i tak dalej. Już zaczyna się polskie społeczeństwo dzielić od środka za pomocą pieniędzy i zobaczycie Państwo, że łatwo nie będzie. Natomiast ja bym chciał tylko, żebyście zrozumieli, jak to wszystko działa. Polityka to jest sztuka knucia. Ja dlatego być może źle się tu czuję w tym towarzystwie. Natomiast ta sztuka knucia i konfabulacji w opanowaniu przez Platformę Obywatelską doszła już pewnie do mistrzostwa świata, szczególnie Donald Tusk. I tak jak patrzę na niego, bo zwróćcie uwagę, że on milczy od paru dni.
Właśnie to się chciałem zapytać.
Właśnie nie ma Tuska. W ogóle Tusk zaginął. Dlatego, że po pierwsze wypuścił Hołownię na marszałka Sejmu. Mówię to świadomie, dlatego że Hołownia byłby kontrkandydatem jego pupila Trzaskowskiego na prezydenta Polski za 2 lata. W związku z tym Hołownię wypuścił teraz na marszałka i z pewną satysfakcją będzie patrzył, jak Hołownia zwija skrzydła swoje. Jak pomału zderza się z barierą urzędniczą, jak 460 poniekąd przecież inteligentnych posłów siedzi naprzeciwko, a już na pewno 194 patrzy mu na ręce i każdy błąd będzie mu wytykało. Już widzę jego narcystyczne spojrzenie w kierunku prawej strony sali plenarnej z wyrzutem, że się go czepiamy. I tak będzie na każdym posiedzeniu, proszę Państwa. I jeżeli Hołownia myśli, że wystartował właśnie z kampanią wczorajszym orędziem prezydencką, to jest naprawdę w dużym błędzie, dlatego dlatego że Sejm nie jest, to nie jest łatwa praca. Bycie marszałkiem to nie jest łatwa praca. Bycie marszałkiem to jest odpowiedzialność prawna, to jest odpowiedzialność za każde słowo i za każdy czyn. Oczywiście, że mamy w Sejmie profesjonalnych dyrektorów, którzy będą mówili mu, co on ma mówić, co on ma robić, jak ma przeprowadzać głosowania, ale założę się, że to artykułowane w sposób powolny, i te wszystkie jego erudycyjne sztuczki zaginą, jak trzeba będzie 600 głosowań w ciągu jednego dnia przeprowadzić.
Pytanie jeszcze jedno, bo przecież to też jest, no powiedzmy sobie szczerze, unikat na skalę światową. Obecny marszałek Sejmu, pan Szymon Hołownia, nawet godzinę nie był posłem, a już został marszałkiem Sejmu.
Nie, no to jest do przyjęcia ogólnie, bo jeżeli z założeniem takim wchodzi tutaj jakiś szef ugrupowania politycznego, który wygrywa wybory na przykład, ale tu doszło do podziału łupów. No, najlepszym tutaj przykładem była Konfederacja. No, zdarzył się łup na drodze, to zamiast stolik przewalić, przy nim usiedli. No i niestety, muszę powiedzieć, taka jest polityka dzisiaj, że bardziej koniunkturalna, działająca na zapotrzebowania materialne bardziej niż ideologiczne. I teraz będzie się dopisywało do tego historię. Pan Hołownia przyszedł, w jednym muszę mu oddać sprawiedliwość, a to taką, że on się uparł. Pamiętacie państwo, jak Hołownię wyzywali od kałowni, takie różne epitety pod jego kierunkiem kierowano, ponieważ nie chciał się zgodzić na to, żeby razem w jednym bloku z Tuskiem startować. Otóż gdyby on wtedy wystartował w jednym bloku z Tuskiem, przegraliby wybory. Dzisiaj to właśnie SLD razem z w odrębnym komitecie wyborczym, Hołownia, Kosiniak-Kamysz, ja nie wierzyłem, że oni wejdą, a się okazało, że ataki, które były przeprowadzone na konfederacje medialne z jednej i z drugiej strony spowodowały, że ludzie, którzy przestali wierzyć konfederacji, poszli do Hołowni. Stąd taki wynik. Proszę państwa.
No dobrze, a co z obietnicą pana Hołowni, który mówił o tym, że nigdy w życiu nie stanie ramię w ramię z chociażby z Michałem Kołodziejczakiem?
No i stoi.
No właśnie.
No i co ja poradzę, no. Jak gdybym powiedział, że nie stanę, to bym nie stanął, no. Natomiast Hołownia stoi, nie przeszkadza, no. Donald Tusk tutaj wykazał się chciejstwem tylko i wyłącznie propagandowym. Zobaczcie, że już pana Kołodziejczaka nigdzie nie ma. Nie wiem, czy przypadkiem stąd nie startował gdzieś Kołodziejczak, z Kutna chyba. No już dajmy spokój. Natomiast Kołodziejczak jest w przegranej sytuacji. On za chwilę będzie chciał zaistnieć na trybunie sejmowej. Zacznie znowu tupać nogami. I tyle, no, bo nigdzie w mediach jakoś go nie widać. Media nie mają zapotrzebowania na takich ludzi. Tusk wyraźnie już go wyciągnął z wtyczki, więc już energii nie ma z gniazdka. Więc myślę sobie, że Tusk rozgrywa to jak zwykle po swojemu, tylko że nie wiem skąd się to bierze, że ludzie zapomnieli, kim jest Tusk, skąd przyszedł, po co tu przyszedł. I proszę państwa, ludzie na tą opowieść, którą on codziennie praktycznie sączył w całej Polsce, uwierzyli mu. No i taki mam żal do tych ludzi, naprawdę. On ma 67 lat. Ludzie w tym wieku się już nie zmieniają. Jaki on był, taki jest i taki będzie. I sądzić, że on tutaj ze szczerości serca przyszedł Polskę ratować przed tym strasznym PiS-em, no i że ludzie po prostu w to uwierzyli, no to zachodzę w głowę, co się dzieje z narodem. Czy to jest naprawdę indoktrynacja mediów społecznościowych, agencji różnej maści, która produkowała troli na masę, masowo. Ja na Twitterze mam dość duże konto, dość dużą zresztą cytowalność i muszę powiedzieć, że ja blokowałem po 100, po 200 dziennie ludzi, którzy mieli zerowe konta. Czyli założył konto i natychmiast obrażał mnie. I ja go chlap od razu. I tak dalej, i tak dalej. To słuchajcie, ja mam tysiące takich ludzi zablokowanych. To są wszystko trollowe konta. Zakładane jednego dnia w 22 roku, w 20 31 i te konta czekały. Więc myślę sobie, że to była akcja absolutnie zorganizowana, przemyślana i Polacy padli, niektórzy, bo niektórzy oczywiście stali przy, prawej stronie sceny politycznej i tutaj nie było możliwości nawet zakręcenia czymkolwiek. Natomiast po drugiej stronie, no powiem, że to labilności były rozkręcone przez jedną ze stacji, której tu nie wymienię, a o której wy wszystko wiecie i myślę sobie, że były też stacje radiowe i oczywiście całe armię troli internetowych, które w sposób skoordynowany działały na rzecz Donalda Tuska. Kto za to płacił? Państwo przecież wiecie.
Tegoroczna kampania wyborcza i wyniki tej wyborów, tych wyborów wskazują na jedno, że no w pewnym sensie niestety przestała się liczyć merytoryka, przestały się liczyć fakty, zaczęły się liczyć tylko i wyłącznie emocje. Pan jest drugi raz w Sejmie po 4-letniej przerwie. Perspektywa przyszłości, kolejne kampanie wyborcze będą dalej kampaniami tylko i wyłącznie emocjonalnymi. Czy będzie taki czas, że Polacy rzeczywiście będą się zastanawiali, co jest dobre w sensu stricte, a nie tylko i wyłącznie, co jest przyjemne.
Jeżeli okaże się, że Polacy nie wyciągną wniosków z tego, że jak polityk obiecuje i nie wykonuje, czyli jak oni mówili, to jak to powiedział, że dwa razy obiecać, to jak raz dać, tak? Mm-hmm. Jeżeli Polacy przyjmą to jako coś właściwego, no to taką politykę będziemy mieli, że będzie to emocja i szczucie ludzi na ludzi, opowiadanie jakichś herezji, bzdur i tak dalej. Najlepszym dowodem była tak zwana afera wizowa. Afera wizowa, która z aferą nie miała nic wspólnego, a wszyscy w nią uwierzyli.
No ale jakąś aferę trzeba było rozkręcić.
No więc aferę wizową znaleziono. W Niemczech jest 10-krotnie taka afera i to sami urzędnicy sprzedawali, a nie jacyś pośrednicy wizy. I jest wszystko w porządku. Nikt na Niemcy nie napada. Po prostu ktoś skorzystał bezprawnie, więc poniesie karę, koniec dyskusji. A u nas afera na trzy gwizdki, można by rzec. Natomiast to miało rozbudzić emocje w porównaniu z tym, że PiS nie chciał przyjąć uchodźców. A z drugiej strony pojawiła się furtka, w której można powiedzieć, że proszę państwa, na lewo wpuścili 250 tysięcy uchodźców do Polski. Pytam się, a gdzie oni są? No tutaj już nie było tego, prawda? Natomiast odpowiedź na to pytanie. Natomiast 250 tysięcy, proszę państwa, to wydanych wiz w ogóle. Przy 1 900 000 wydanych wiz na przykład francuskich i 900 000 wydanych wiz niemieckich w Niemczech. Więc my żeśmy wydawali te wizy 5-krotnie mniej niż inni. I też afera, źle. Więc wszystko było źle, to było krytykowane. W zasadzie co by nie zrobić, wszystko było źle, wszędzie były afery. Najlepszy dowód był właśnie w pierwszym dniu chyba, nie, przepraszam, w drugim, jak żeśmy KRS wybierali, wychodził poseł Myrcha, tutaj chyba z okolic państwa, który wyrzucał panu ministrowi Ziobrze, że nie chodzi na KRS-y, choć ma tam krzesło przygotowane dla siebie i mówi, takie pracusie jesteście. To znaczy, że... Aha, i że pieniądze bierzecie. To znaczy, że ten nowy KRS, który przyjdzie, to tam też będzie dla ministra spraw wewnętrznych krzesło i ten minister pewnie nie będzie wychodził z KRS-u, tylko tam będzie siedział. I oczywiście nowi członkowie KRS-u nie będą brali pewnie wynagrodzenia za posiedzenia, no bo przecież nie wypada. Przecież oni nie są tłustymi kotami. Więc mówię trochę z ironią w głosie, dlatego że proszę państwa, to koryto się tym charakteryzuje, mówię tak brzydko, że jak nie biorą, to mówią, że inni biorą, ale jak już biorą, to już jest wszystko w porządku.
Sytuacja, która teraz jest w Sejmie, czyli tworzenie się rządu. Premier Mateusz Morawiecki, który został powołany czy wezwany do tego przez prezydenta Andrzeja Dudę, możemy powiedzieć, składa się teraz w cztery. Tworzy ten dekalog, tworzy te wszystkie propozycje, żeby jakoś z każdego programu pozbierać, żeby rzeczywiście tych ministrów udało się pozyskać, stworzyć ten rząd i udało się uzyskać wotum zaufania. Czy to jest możliwe? Czy to jest tylko, że tak powiem, tak jak żeśmy rozmawiali w pierwszej części, na poziomie wiary, perspektywy?
Na poziomie wiary to jest możliwe, no bo cuda się zawsze mogą zdarzyć. Natomiast prawda jest taka, że jest to
matematyczny... Naraz połowa nie wyjdzie do toalety.
Matematyczny kłopot jest, polegający na tym, że jest zbyt duża różnica. Gdyby to chodziło o jeden, dwa głosy, no to ja... może by się coś udało, ale wiecie państwo, tak wybudowali taką presję nieprawdopodobną na posłów tejże koalicji rządowej, że ja sobie nie wyobrażam, żeby któryś z nich podjął ryzyko, bo myślę, że ostratyzm byłby powszechny i bardzo gwałtowny. I to jest tak, jakbyście dziecku zabawkę zabrali. Oni by tak by reagowali. Płaczem, tupanie nóg, wrzaskiem i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tu się nikt nie odważy. Mimo, że uważam, że rząd Morawieckiego był przygotowany na robienie dobrych rzeczy w Polsce i że Polska jest, proszę państwa, taka wiadomość z dzisiaj. Polska ma 20 wynik na świecie, czyli G20 było w zasięgu. A teraz jak znam życie...
Zrobimy miejsce innym, kurtuazyjnie.
No tak, tak. Ja, dzisiaj jest wieczór, jestem w katolickim radiu i muszę się zachowywać tutaj grzecznie i nie mogę tutaj skrótów myślowych stosować. Natomiast, proszę państwa, delikatnie rzecz biorąc, pragnę przypomnieć państwu, że za Donalda Tuska rząd miał takie same narzędzia, jak miał Morawiecki. Ani mniej, ani więcej. Rząd Donalda Tuska miał PKB na poziomie 248 miliardów złotych. I tutaj dodam, że Obajtek ma większy budżet niż całe państwo polskie za Donalda Tuska. I dzisiejsze PKB, które niebawem doszłoby do biliona złotych, byłoby mistrzostwem świata, proszę państwa, nie żadnej przenośni, tylko mistrzostwem świata. Po prostu nie byłoby drugiego państwa, które by się tak rozwijało jak Polska. I tak naprawdę nie rozumiem tych ludzi, którzy zagłosowali za Tuskiem. Za dobrze było? Czy naprawdę za bardzo rząd dbał o ludzi? Czy ludzie się do dobra szybko przyzwyczajają, za szybko? Czy to, że państwo polskie do G20 miało wejść, to źle? No, jakoś mi się to wszystko nie zamyka. Tak naprawdę ja wiem, panie proszę księdza, że ludzie do dobrego się szybko przyzwyczajają, o złych rzeczach zapominają. Ja to wszystko wiem.
A może ten kompleks gdzieś gorszego brata?
No ale w mawianie, że jest gorzej. I ludzie uwierzyli, że jest gorzej. No na litość boską. No tak jak żeśmy rozmawiali. Restauracje w Warszawie pełne, trzeba się zapisywać. Sam do teatru nie mogłem się dostać na zapisy na 3 miesiące do przodu. I tak dalej, i tak dalej. To z biedy to wszystko?
To, czy uda się stworzyć rząd, czy nie, to już jest raczej przesądzone. Czekamy, tak czy inaczej, czekamy na głosowania, czekamy na propozycje premiera Mateusza Morawieckiego. Jeżeli się nie uda, będzie trzeba stworzyć rząd z drugiej strony, a partia do tej pory rządząca, Prawo i Sprawiedliwość, wraz ze wszystkimi partiami współtowarzyszącymi, że tak powiem, będą musiały przejść do opozycji. Powiedział pan w jednym z wywiadów, że przejście do opozycji musi być mądre. Co to oznacza?
No tak, przygotowane. Musimy być przygotowani na bycie w opozycji. Musimy mieć zespoły programowe, które absolutnie będą nadzorowały. Ja nie mówię o kontestowaniu, tak jak w poprzedniej edycji opozycja była totalna, w czambuł wszystko krytykowała. Ja nie jestem w Sejmie po to, żeby wszystko krytykować o każdej porze dnia i nocy. Ja muszę wyławiać również to, co jest dobre.
Ale myśli pan, że druga część może coś zrobić dobrego? Druga strona?
W 100 konkretach są rzeczy, które mi się podobają. Na przykład jeden z... No, wie pan, statystycznie rzecz biorąc, coś dobrego musi być. No.
Ślepy celuje na 30%.
Tak, no to chcę powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o księgowość kasową, bardzo mi się ten projekt podoba. Bardzo mi się podoba to, że na przykład pracodawcy nie płacą za zwolnienia w ogóle, dlatego że ubezpieczają swoich pracowników i ZUS ma brać odpowiedzialność finansową za chorych pracowników kroków od pierwszego dnia, a nie od 30 któregoś, to mi się wszystko podoba i ja chcę po prostu doprowadzić do sytuacji takiej, że Tusk to wykona. I rzecz w tym, żeby wyławiać takie rzeczy i je podkreślać, żeby to takie rzeczy wchodziły. Natomiast oczywiście, że ja jestem pesymistą w tym zakresie, bo wszystkie obietnice prosocjalne typu 60 tysięcy kwota wolna od podatku, czy ten zerowy na żywność VAT, czy zwolnienia różnej maści, nie będą wprowadzane. Po prostu nie będą wprowadzane, bo jak już żeśmy ustalili na początku tej audycji, PiS nie dał pieniędzy na to.
Jakość polskiej polityki Anno Domini 2023 to temat naszej dzisiejszej audycji na antenie Radia Maryja. Podejmujemy go z naszym gościem, którym jest pan poseł Marek Jakubiak, przedstawiciel Kukiz15 i przedsiębiorca. Wracamy już za kilka chwil. Jakość polskiej polityki Anno Domini 2023 to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Gościem w studiu jest pan Marek Jakubiak, poseł Kukiz15, przedsiębiorca. Pytanie, które teraz chciałbym zadać, to pytanie o to, co udało się zrobić przez te 8 lat, ale również w perspektywie tego, jakie były, powiedzmy, plany, jakie inwestycje zostały podjęte. Tutaj szczególnie gdzieś jeden temat, który się pojawia bardzo konkretnie, a w zasadzie dwa. Z jednej strony ta niezależność energetyczna, czyli perspektywa chociażby elektrowni atomowej, a z drugiej strony, no, mówi się, i to złośliwcy mówią, najdroższa makieta w Polsce, czyli centralny port komunikacyjny.
O, to taka złośliwość albo zazdrość jakaś taka. Wiecie państwo, ja nie mam kompleksów, powiem szczerze. Jako Polak nie mam kompleksów, jako obywatel nie mam kompleksów. Po prostu uważam, że Polska nie zasługuje na to, żeby w ogóle ktoś się zakompleksiał. I jeżeli powstaje duży projekt, taki europejski projekt, i to w dodatku... jeżeli ten projekt założyć, że z gruntu jest nieprzemyślany, to skąd się wzięli inwestorzy, którzy wykładają 80% wartości tego projektu? Czyżby oni nie mieli swoich służb, które w miliardach liczone pieniądze tak po prostu sobie przychodzą i wydają? No nie. To jest gigantyczna konkurencja. To jest jeden z bardziej rentownych projektów, który po 3-4 latach ma się wracać i przynosić dochody miliardowe. I pytam się, komu to przeszkadza, na litość boską?
No właśnie.
Że w Polsce wreszcie ktoś myśli bez kompleksów. No, buduje projekty, które mogą nam zazdrościć inne państwa. Musimy to mieć z tyłu głowy, że proszę państwa, różnego rodzaju wpływy będą tak działały, żeby to nie powstało. Ale jeżeli powodem tego jest to, że to jest ziemia, na której burak rośnie, nie? No przepraszam bardzo, to już naprawdę jakiś burak musiał wymyśleć, bo szczerze mówiąc, być może on się w tym środowisku dobrze czuje. Nie ma żadnego to znaczenia, proszę państwa, dla lotniska. Lotnisko ma powstać, jest finansowanie na to. Lotnisko, ten CPK z różnego poziomu oceny wychodzi dodatnio. Więc po pierwsze, to jest tylko pewien pomysł, dlatego że lotnisko tej wielkości w środkowej Europie pomiędzy wschodem a zachodem to jest strzał w dziesiątkę. I teraz tak, Amerykanie piszą, że z punktu widzenia zagrożenia militarnego takie lotnisko jest po prostu miodem na ich serce, bowiem oni nawet w ciągu 2 dni mogą pełną dywizję przerzucić z Atlantyku. No to przepraszam, no to lepiej czy gorzej dla Polski? Jeżeli, bo tam jeszcze słyszałem takiej, to jeszcze byłego ministra obrony narodowej, a ja jako stary żołnierz muszę powiedzieć, że roześmiałem się po prostu, aż czkawki dostałem, że to lotnisko będzie zniszczone w pierwszej kolejności. No to lotnisko, panie ministrze, będzie przede wszystkim bronione w pierwszej kolejności, mając świadomość wagi tego przedsięwzięcia. I zapewne to lotnisko będzie miało parasol antyrakietowy, jak 2 dodać 2. Więc dobrze by było, żeby co niektórzy się nie ośmieszali po prostu, zwyczajnie krytykując coś, co się krytykować nie da. Ale to jest raz. My żeśmy przeżyli, proszę państwa, coś podobnego. Bardzo podobna sytuacja była. Okres II wojny II Rzeczpospolitej i nagle ni stąd ni zowąd Kwiatkowski, minister gospodarki, zaczyna myśleć na temat okna na świat i buduje port w Gdyni. I wyobraźcie sobie państwo, że była identyczna argumentacja. Po co port w Gdyni, skoro jest w Gdańsku? Po co nam ten port, to tyle pieniędzy, za te pieniądze można tyle i tyle dzieci uratować. Po co ta magistrala pomiędzy Katowicami, czyli Górnym Śląskiem a Gdynią? Po co to cały ten wysiłek, drugi taki wysiłek, II Rzeczpospolitej, był centralnym okręgiem przemysłowym? Po co kupi się, po co to robić? No to proszę państwa, przecież ja cytuję historię i dziś mamy dosłownie identyczną retorykę, identyczne argumenty. I co? W 1939 roku, przepraszam, pamiętacie, żeby jakieś brytyjskie albo francuskie samoloty nad polskim niebem były? No nie, nie sprzedali nam uzbrojenia. I to samo jest w dniu dzisiejszym. Nie ma co liczyć na to, że jeżeli sami nie wyprodukujemy czołgów, to ktoś nam je da. Nie ma co na to liczyć. Dlatego, że powstał projekt czołgu 5. generacji pomiędzy Francja a Niemcy. Ogłosili projekt pod tytułem właśnie czołg 5. generacji. W celu zunifikowania broni pancernej w Europie. Mówię to jako ciekawostkę. I Polska jako pierwsza złożyła, proszę państwa, zapotrzebowanie na 800 takich czołgów. 4 dni nie trwało, jak nam Niemcy i Francuzi odmówili, mówiąc, że jak zostanie nam z tej produkcji, to wam może sprzedamy. Od takich mamy sąsiadów. Jak do tego się nałoży historię, jak się do tego nałoży ich stosunek do pomocy Polski w trakcie agresji 20 roku, i tak dalej, to sobie przypomnimy, kto tory rozkręcał w Niemczech, kto pomagał, a kto nie. Więc my musimy stać twardo na gruncie, że wszystkie inwestycje w Polsce, jakie są czynione, budowanie Polski, budowanie aktywów Polski, to wszystko jest dobrem, które zostanie. Natomiast rząd Donalda Tuska i ciepłej wody w kranie kończy się na tym, że po co lotnisko w Polsce, skoro mamy w Berlinie? A to nie o to w Polsce chodzi, bo my mamy własną ojczyznę.
A gaz rosyjski się źle pani w kuchence pali?
No, na przykład. Po co nam terminale? Po co ten Baltic Pipe? Po co to wszystko? Przecież możemy od Rosjan taniej dostać i tak dalej, i tak dalej. No, to jest inna filozofia w ogóle rządzenia. To jest inna filozofia podejścia do własnej ojczyzny. Otóż to my nie jesteśmy na jakimś obozie kondycyjnym, w jakimś nieokreślonym miejscu. My tu żyjemy, to jest nasza ojczyzna. My tu nie jesteśmy chwilowo. A ja miałem wrażenie, że właśnie zarządów Donalda Tuska wszyscy traktowali swoje obowiązki jako chwilowe, bez żadnego planu na przyszłość, bez wielkiej Polski w tle, a ja sobie nie życzę po prostu myślenia innego o Polsce, jak tylko takie, że my naszą Polskę budujemy dla przyszłych polskich pokoleń, a nie Unijczyków żadnych, tylko polskich pokoleń. I to mnie strasznie jako Marka Jakubiaka boli, że tak się tą ojczyznę, biedną ojczyznę, bo zwróćcie Państwo uwagę, że co głowę podnosimy, to albo Niemcy, albo Rosjanie sięgają po nasze dobra. To, że mamy 322 tony, proszę Państwa, złota, to jest więcej niż Niemcy, więcej niż Francja, więcej niż Wielka Brytania i my to trzymamy we własnym skarbcu, no to przepraszam, no przecież Niemcom aż ślinka leci, no. A jak euro się wprowadzi, to złotko pojedzie, proszę Państwa, prosto do Europejskiego Banku Centralnego. Taka jest prawda.
Ostatnio, będąc w jednym miejscu, słyszałem rozmowę dwóch pań, które mówiły, że Polska przecież nie jest krajem bogatym, za biedni jesteśmy na to, żeby budować, żeby remontować, żeby rozdawać na prawo i lewo. W jednym z wywiadów, znowu odniosę się do cytatu z pana, jesteśmy Polakami z krwi i kości i to nas łączy z PiS-em. Za ich rządów nie bałem się zasnąć, że mi ktoś Polskę sprzeda w nocy. Teraz nie mam takiej pewności.
No bo nie mam. No bo nie mam. Dlatego, że proszę Państwa, w Europie ten projekt, o którym Państwo na pewno słyszeli, unifikacji Europy i federalizacji jej, ma miejsce. I to jest tak, że to nabrało takiego tempa, żeby prezydencja węgierska nie doszła do finalnego końca, czyli inaczej mówiąc, Węgrzy by zakończyli być może ten projekt. Natomiast prawda jest taka, że Donald Tusk nie po to będzie premierem, żeby tutaj rządzić Polską, tylko żeby pojechać do Rady Europejskiej jako przedstawiciel Polski. I takie mam wrażenie, że jakie nie miałby instrukcji, bo wiecie, premier dostaje instrukcje takie w teczce, co on ma mówić, co on ma robić. I to jest efekt pracy całego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i konsultowany z prezydentem i tak dalej, i tak dalej. Ale tak mi się coś wydaje, że nawet gdyby takie instrukcje miał, to czy on naprawdę się sprzeciwi temu wszystkiemu, skoro on mówi, że to jest bardzo dobry pomysł? Myślicie, że on to zrobi? Ja myślę, że nie. I to jest ten moment, który jest z całych tych wyborów najniebezpieczniejszym, bo to, że oni coś sprzedadzą, coś kupią, coś tam zniszczą, zepsują, to się da naprawić. A polski naród zapamięta sobie po prostu, na kogo głosować, na kogo nie. Natomiast jak sprzedadzą Polskę, to potem już będzie tylko i wyłącznie potrzeba wyjścia z Unii i to w taki brzydki sposób, być może nawet nerwowy. Więc myślę sobie, że nam to jest po prostu zbędne i niepotrzebne. I apeluję tą drogą, a wiem, że zwolenników PSL-u trochę nas słucha. Wy, ludzie przywiązani do Polski ziemi, musicie wiedzieć, że za waszym pomocnictwem Polska może być sprzedana. Musicie to wiedzieć. I wasi posłowie PSL-u muszą wiedzieć, że wy to wiecie. I nie wolno nam dopuścić do takiego ryzyka i nie wolno nam dopuścić do ryzyka utraty naszej ojczyzny, bo będzie to niewybaczone przez lata. Wiecie, do tej pory nas podbijano, a teraz za pomocą polskich głosów sami oddamy niepodległość? Przecież to jest jakiś diabli śmiech.
Były już takie czasy w naszej ojczyźnie.
Konfederacja Barska i tak dalej, no wszyscy mieli dobre chęci. Nie można do tego dopuścić. Otóż to jest tak, że wtedy, kiedy Katarzynę o to proszono, nie miano takich doświadczeń, jak dziś wiemy, że one mają. Oczywiście każdy nam pomoże, ale tylko i wyłącznie we własnym interesie. Ale do rozbioru Polski nie wolno dopuścić kolejny raz. No na litość boską, no to po to ginęli ludzie, po to życie oddawali, no ojej, no nie mogę, już dreszcze mam.
Panie pośle, za nami pierwsze 5 dni, podczas którego też miało miejsce kilka głosowań, które były taką, no powiedzmy sobie szczerze, demonstracją siły tej grupy, koalicji, jakkolwiek by jej nie nazywać, która teraz chce przejąć władzę. We wtorek kolejne posiedzenie Sejmu i kolejne głosowania, i znowu głosowania bardzo ważne. Wybór składów osobowych komisji sejmowych, wybór składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej, wybór składu osobowego Komisji Etyki Poselskiej, wybór składu osobowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych również. To są bardzo trudne, ciężkie, powiedzmy, wagowo miejsca, znów tak. Może się dokonać taki trochę, no właśnie, na złość działanie.
Tu proszę księdza jest troszkę winy Prawa i Sprawiedliwości, muszę powiedzieć. A tam powiem państwu na wieczór.
Dzieci już nie słuchają.
No już nie słuchają, no jesteśmy po wyborach, mogę to powiedzieć. Moim zdaniem oczywiście idea jednej pięści jest dobra, natomiast tutaj mamy zupełnie co innego w parlamencie. To jest tak, że my na zewnątrz parlamentu musimy być zawsze jak jedna pięść. Musimy głosować razem w parlamencie, nawet gdybyśmy byli trzema pięściami. Natomiast ja jestem zdania, że Prawo i Sprawiedliwość powinno wyprodukować 3 kluby co najmniej, po to, żeby właśnie w takich komisjach jak Komisja do Spraw Służb Specjalnych, proszę państwa, tam zasiadają tylko przedstawiciele klubów. I teraz mamy sytuację taką, że 5 znowu na jednego. Mamy Komisję Etyki Poselskiej, znowu parytety są dzielone klubami, a więc znowu 5 na 1. I teraz wyobraźcie sobie, że taki poseł jeden z drugim kierują do takiej na przykład Komisji Etyki Poselskiej skargę na przykład na Jarosława Kaczyńskiego, bo coś tam. I Jarosław Kaczyński jest tam wzywany, jest 5 na 1. Czy jest symetria w tym działaniu? Nie ma, dlatego że mówimy o największym klubie. W związku z tym ten największy klub powinien podzielić się na 3 i mieć przynajmniej 3 wicemarszałków. Skoro Hołownia mówił o tym, że każdy klub ma wicemarszałka, to Prawo i Sprawiedliwość powinno mieć 3, a nie 1. Jeżeli mówimy o komisjach, gdzie są parytety, właśnie te komisje, które ja wymieniłem, takowe są, to proszę państwa, oczywiście, że przewodniczących, że członków powinno być tam 3, a już wtedy wiceprzewodniczący na pewno. Mówimy o parytetach w komisjach, różnego rodzaju dużych komisjach, gdzie zgodnie z parytetem kluby dostają przewodniczących. A tutaj jeden klub tylko dostanie przewodniczącego, a tak mieliby 3 w 3 komisjach dużych przewodniczących i tak dalej, i tak dalej. No ja myślę, że tutaj trzeba po prostu trochę pomyśleć strategicznie, a nie tylko emocjonalnie w postaci jeden klub, jedna pięść, będziemy się teraz z nimi bić. A nie, właśnie, że w czasie, wtedy, kiedy mamy wojny, wojska nie koncentruje się w jednym miejscu, tylko w paru dyslokacjach, po to, żeby było manewrowe. I tutaj mamy do czynienia z identycznym myśleniem. Powinniśmy mieć co najmniej 3 kluby. Proszę państwa, republikański jakiś, być może Ziobro powinien być z kimś tam jeszcze, Kukiz 15 z czymś i Prawo i Sprawiedliwość oczywiście byłaby to wtedy Zjednoczona Prawica, a na czele Zjednoczonej Prawicy stałby Jarosław Kaczyński. I tyle. Rozegraliśmy ich. A tymczasem jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy.
Trochę musztarda po obiedzie.
No niestety, my żeśmy to mówili wprost im, no. Nie chcieli tego zrozumieć. Mówili, że jedność ponad wszystko i tak dalej, i tak dalej. I co teraz, nerwy pomogą? I co? Ustawy będą bez marszałek Witek robić i tak dalej, i tak dalej. No po prostu nie, no musimy absolutnie przejść do fazy pomysłowego pójścia do przodu.
No właśnie, w tym pomysłowym pójściu do przodu mówił pan między innymi o tym, żeby iść w partie republikańskie. Pod jakim pojęciem?
No właśnie, mamy to w Ameryce. No tutaj to nie, ja przepraszam za kolokwializm, ale ja nie wymyślam tu Ameryki. Dlatego, że w Ameryce już to dawno odkryto. No. I to jest tak, że Partia Republikańska, która ma bardzo zbliżone poglądy do naszych, składa się z wielu małych partii. I teraz i oni idą jako zjednoczona Partia Republikańska do kongresu. Oni wybierają tych swoich przedstawicieli, oni działają wspólnie i na rzecz. I wydaje się, że u nas też dualizm polityczny kiedyś nastąpi, ale widać jeszcze Polacy postanowili, że nie. Ale do tego to wszystko zmierza. No i wtedy musimy coś robić. No na litość boską nie możemy tylko jedną partią wszystkiego rozgrywać. No.
Kiedy patrzymy na perspektywę przyszłości, czyli tego, co najbliżej przed nami, no to mówił pan o tym, że trzeba będzie rozliczać każdy z tych poszczególnych projektów. Trzeba będzie walczyć, ale są też projekty, których może się nie udać uwalczyć. Kiedy patrzymy na kwestie światopoglądowe, czy patrzymy na kwestie no, chociażby moralne, tak? Kiedy zostaną oddane resorty, które są resortami ważnymi, a nawet kluczowymi w wielu momentach, jak chociażby edukacja, jak chociażby kwestia zdrowia. Mamy dwie bardzo ważne rzeczywistości, które będą no, dla nas, jako dla katolików, dla ludzi wierzących, czy dla ludzi chociażby tylko i wyłącznie kierujących się jakimś zdrowym rozsądkiem, kwestia propagowania LGBT, kwestia w ogóle generalnie ideologii gender, ale kwestia też życia, aborcja, pigułka, tak zwana dzień po, środki wczesnoporonne, mówimy o kwestii też już eutanazji. Wiadomo, że w niektórych jest potrzeba zmiany konstytucji. Mhm. Dzięki Bogu tej większości aż takiej nie ma. Ale są takie perspektywy, które można zmieniać troszkę łatwiejszymi drogami, po cichu. Tego się pan nie boi?
Nie, no oczywiście, że kombinować będą. Naszą rolą opozycyjną będzie wykrywanie tych faktów przed faktem. Czyli inaczej mówiąc, jak już będą kombinowali, to na poziomie kombinowania my już musimy się dowiedzieć. Tutaj liczymy bardzo na współpracę z urzędnikami, przez których ręce to będzie wszystko przechodziło. Natomiast oczywiście, że będą knuli, będą gdzieś tam w ogóle kombinacja. Dzisiaj profesora Chmaja słuchałem. To jest taki teoretyk wywrotowy Platformy Obywatelskiej, który już nawet prezydenta, proszę państwa, chce odwoływać uchwałą. Praktycznie no, to jest szaleństwo jakieś. Przyłębską Julię z Trybunału Konstytucyjnego chce odwołać uchwałą i tak dalej, i tak dalej. No po prostu niech uchwalą po prostu, że nie jesteśmy już Polską i tyle, no co. Natomiast niech oni po prostu, wiecie państwo, na szczęście, myślę sobie tak, na szczęście tam jest PSL i Hołownia, na szczęście. No i paru posłów, którzy w Koalicji Obywatelskiej rozsądnie mówią, a podczas ślubowania wypowiadali, tak mi dopomóż Bóg, nie? Ja myślę, że ich jest trochę więcej, że to jest tak, że jak jest taka narracja, nienawidzę PiSu i tak dalej, ale jak rozmawia się z nimi o Polsce, to oni już trochę tonację zmieniają, że już nie chodzi o PiS, tylko o Polskę i oni już mówią, nie, to niemożliwe w ogóle i tak dalej. Ja wczoraj rozmawiałem z dość ważnym posłem, któremu mówi o moich niepokojach dotyczących utraty niepodległości, a on mówi, że to jest niemożliwe. Po prostu on nie wierzy w to, co ja mówię. On mówi, że to jest niemożliwe, że w ogóle nikt nie pracuje nad czymś podobnym i tak dalej, i tak dalej. Ale ja oczywiście wiem, że prace są, toczą się, tylko że on nie obserwuje tego, co trzeba. Być może zachwiałem jego pewnością siebie, być może on doczyta, że to o to chodzi, być może Sariusza Wolskiego poczyta, być może zapyta się swoich kolegów, czy to prawda, nad czym głosowali, bo głosowali nad tym i tak dalej, i tak dalej. No, to taka praca nas czeka. Natomiast wiecie państwo, że Polska to jest bardzo duży kraj, to jest duża odpowiedzialność i ja przyjąłem co do zasady i też prosiłbym państwa nawet o wsparcie w tej sprawie, bo na tych posłów trzeba wywierać po prostu taką presję dotyczącą odpowiedzialności za losy Rzeczypospolitej, że z nimi trzeba rozmawiać nie w ten sposób, że zdrajcą i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie, nie. Im trzeba tłumaczyć, co oni źle robią, nie? Co oni chcą źle zrobić. Jak Polska i czym ryzykuje, że nie życzymy sobie, że my nie jesteśmy ludźmi gorszej kategorii, dlatego tylko, że PiS przegrał, że my mamy serca po prawej stronie, po stronie naszej własnej ojczyzny. I to jest dla nas najważniejsze. Nie jesteśmy tutaj z powodu naszej ojczyzny w jakikolwiek sposób zakompleksieni. To jest nasza duma. Nie wolno tego psuć. Wolno tylko rozbudowywać i na to jest zgoda dla rządu polskiego. Na inne działania zgody nie ma. Na przykład, co było zaletą PiS-u? Nie sprzedali ani jednego polskiego przedsiębiorstwa. Okazało się, że przedsiębiorstwa, które przynosiły straty latami, zaczęły nagle przynosić dochody. I tak dalej, i tak dalej. I proszę Państwa, to jest najważniejszy argument, że rozwijać, bo to, że oni się na stanowiskach pozmieniają i tak dalej, no to powiedziałbym, że no głodne koty zastąpią tłuste koty. No, tak już naprawdę trywializując trochę ten temat. Natomiast prawda jest taka, że będą obsadzać stanowiska, że przed chwilą krzyczeli, że ci mają takie pieniądze, że to jest w ogóle barbarzyństwo tyle zarabiać, tak jak to było na przykład w Orlenie. Proszę Państwa, wtedy, kiedy Orlen symbolicznie zarabiał, prezes zarabiał więcej niż dziś Obajtek, który tylko za pierwszy kwartał 30 miliardów podatku dochodowego zapłacił. Więc to są te różnice. Niech on sobie zarabia i tam i 5 milionów, tylko tyle, że niech my miejmy coś z tego. Czyli po prostu, no nie wiem, ale mi się wydaje, że Morawiecki, Obajtek, no to się zdarzyli. To naprawdę wizjonerzy. Ja Obajtka akurat poznałem, tam raptem dwa razy z nim rozmawiałem, natomiast prawda jest taka, że Obajtek to jest wizjoner, który nie żyje niczym innym, tylko Orlenem i widać to wyraźnie, że on każdym milimetrem tegoż Orlenu codziennie żyje i to wypełnia jego życie. I ten Orlen autentycznie, proszę Państwa, rozwija się w takim stopniu, że naprawdę, chcę Wam powiedzieć, że dziś chętnych na kupienie Orlenu będzie dużo. Dziś po stronie niemieckiej nikt nie będzie się wahał, jakby dostał ofertę od Donalda Tuska prywatyzacji Orlenu, natychmiast kolejka stoi chętnych, bo to jest kilka tysięcy stacji benzynowych w całej Europie, bo to jest nowoczesny zakład przetwórczy ropy naftowej, bo to są własne źródła ropy naftowej i tak dalej. To jest gigantyczne przedsięwzięcie i powiem tak, że jeżeli to jest szóste przedsiębiorstwo w Europie, kto by uwierzył w ogóle. Jakieś 8 lat temu, że Orlen, Lotos, gdzie tam Tusk prosił się wręcz nawet, żeby Rosjanie to kupili, bo no bo jeszcze mamy do sprzedania, to kupcie. A nie sprzedali, proszę Państwa, dlatego, że Polacy zebrali 200 tysięcy podpisów. Ale to nie to było powodem. To było tylko tam, no dobra, nie chcecie, to nie sprzedamy. Nie, Rosjanie nie chcieli kupić. Taka jest prawda. Nie chcieli już kupować. Nie chcemy. Więc dlatego Lotosu nie sprzedali. A dzisiaj Lotos wchodzi w skład Orlenu, proszę Państwa, stacje benzynowe hulają, mamy najtańsze paliwo w Europie. Co tu więcej? Oni mówią, że za drogie. Najtańsze w Europie, to jakie ma być?
No jest za tanie.
No jak było, prawda? No nie, no za tanie. Jak jest tanie, to jest za tanie. Jak jest za drogie, to jest w ogóle zgroza.
A w ogóle to hot dogi są zimne, a papier toaletowy jest zły.
No
nie?
Proszę
jak
pana.
Jak chce się znaleźć, jak
no
chce się znaleźć.
Oszczędzają na energii. No,
chce się psa uderzyć, to się kij zawsze znajdzie.
No oczywiście, jak najbardziej.
Przysłowie. Jakość polskiej polityki, Anno Domini 2023, to jest temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Gościmy w naszym studio pana Marka Jakubiaka, posła Kukiz 15, przedsiębiorcę. No i zapraszamy naszych radiosłuchaczy do tego, żeby włączyć się we współtworzenie naszej audycji. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. A dla tych, którzy słuchają nas za granicą, 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Wracamy już za chwilę.
Dzielna mała dziewczynka, nieułowiana, nie złota chinka, nie pocałunek ostatni, nie szminka, lecz Polska na ustach w godzinie śmierci inka. Płaczące anioły
30 minut po godzinie 10, taką godzinę pokazują zegary w Polsce, jest na antenie Radia Maryja. Trwa czas rozmów niedokończonych, jakość polskiej polityki Anno Domini 2023. Gościmy pana Marka Jakubiaka, posła Kukiz 15, przedsiębiorcę. Odbieramy telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Małgorzata, miejscowość Miastko.
Witamy.
Województwo pomorskie. Witam serdecznie księdza i witam mojego ulubionego posła zaraz po Jarosławie Kaczyńskim.
A, jak miło, dziękuję.
Panie Marku, nocny Marku. Widzę, że pan poseł już ma konkurencję, jeśli chodzi o nocne rozmowy.
Tak.
Gratuluję pomysłu z tymi nocnymi rozmowami. Chciałabym się wypowiedzieć na temat tego, jak widzimy Polskę. I ja tutaj podzielam zdanie pana posła odnośnie samych wyborców, do których pan poseł i większość wyborców prawicowych ma żal. Ja powiem tak. Ja czasami mam wrażenie, że dzisiaj małe dzieci bardziej rozumieją niepodległość niż dorośli, chociażby referendum, z którego nie skorzystali. Ale jakby tutaj do rzeczy, tematem jest jakość polityki. Wielokrotnie tutaj słyszałam podczas audycji i w telewizji Trwonek oglądałam program taki termin jak emocje. I ja mam wrażenie, że to nie jest nowa jakość. Profesor, zapomniałam w tej chwili nazwisko. Chodzi mi o profesora, który napisał książkę Historia i teraźniejszość, którego obecnie, że tak powiem, liberalna władza bardzo...
Profesor Roszkowski.
Roszkowski, dokładnie. Ja pamiętam, jak on 12 lat temu w podręczniku już pokazał, jaka jest droga Donalda Tuska, że za każdym razem wygrywa emocjami. I tutaj poseł, pan Marek Jakubiak, nie do końca docenia Szymona Hołownię. Ludzie chcą widowiska. Oni je dzisiaj dostali. Proszę zobaczyć, jaką oglądalność ma w tej chwili Sejm. Tylko dlatego, że prowadzi to Szymon Hołownia. I kto wychodzi na awanturnika? Prawo i Sprawiedliwość. To tak a propos. Kolejna rzecz. Jaką twarz ma nowa polityka? Twarz ostracyzmu. Pan Marek Jakubiak ostatnio wspomniał ciekawą postać lewicy. To był jedyny poseł, który podczas ślubowania powiedział: tak mi dopomóż Bóg. Chodzi o pana Łukasza Litewkę. W jaki sposób jest w tej chwili traktowany? Tylko dlatego, że ośmielił się powiedzieć, że nie popiera aborcji na życzenie.
Ale już projekt podpisał, pani Małgorzato.
Ja jestem na bieżąco i robię to, co pan Marek mówi, czyli wywieram presję na takich osobach. Jakby uderzam, piszę i
super,
tak dalej.
Super, super.
W każdym razie, do czego zmierzam? Bardzo mi się podoba to, co mówi pan Marek. To znaczy, my już nie walczymy o partyjność, my walczymy o Polskę, suwerenną Polskę, my walczymy o prawicę. Ja nie gniewałabym się tutaj na PJJ, chociaż nie jestem ich wyborcą. Ale dzisiaj te wszystkie środowiska powinny mówić jednym językiem. Nawet Konfederacja, która też idzie w partyjność, a szkoda. Mam pytanie do pana Marka, bo pan Marek bardzo często odnosi się do rozliczenia 100 konkretów Donalda Tuska. Panie Marku, jakie 100 konkretów? 100 konkretów Donalda Tuska, 20 konkretów Polska 2050, 20 konkretów PSL, Lewica, to będzie jakieś 200 konkretów. To tak a propos. I do czego zmierzam, że ksiądz Wacław spytał dzisiaj właściwie, no jak odzyskać tą, nie tyle władzę, bo władza nam się źle kojarzy, ale najlepszą odpowiedzią jest właśnie poseł, który siedzi naprzeciwko księdza. To jest Marek Jakubiak. Młoda dusza. Ten człowiek wie, jak rozmawiać z ludźmi, wie, jak spowodować, że 1000 osób przyjedzie do Warszawy.
Tak było.
Po to, by iść godnie i jakby reprezentować i świętować Dzień Niepodległości. To jest osoba, której warto posłuchać. Ja, to jest moje osobiste marzenie, aby Jarosław Kaczyński spotkał się po raz drugi właśnie z Markiem Jakubiakiem. Jak się zdobywa władzę? Władzę, powtarzam,
w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Pani Małgorzato, bardzo dziękujemy, bo też chcemy dać innym, jakby to powiedzieć, możliwość wypowiedzi. Bardzo
to
serdecznie
był mój
dziękuję.
Debiut i właściwie spowodowanym panem Markiem Jakubiakiem i stąd taka tutaj jakby ten słowo tok,
to już dzisiaj drugi debiut na antenie, także bardzo się cieszymy.
Dziękujemy pani Małgosiu, dziękujemy serdecznie.
Wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać, wszystkiego dobrego.
Dla pana i dla księdza i dla wszystkich słuchaczy. Dobranoc.
Bóg zapłać, dobranoc.
Ja muszę państwu wyjaśnić jedną rzecz. Tutaj pani Małgorzata powiedziała o czymś, co mnie bardzo wzruszyło i rozwaliło mi konstrukcję konkretnie całą. Otóż Marsz Niepodległości. Ja prowadzę od 5 lat taki program na YouTubie, Nocne Polaków Rozmowy. I tam na bieżąco wchodzi około 3,5 tysiąca ludzi. Też tak dzwonią jak do księdza ludzie i sobie rozmawiamy po prostu przez półtorej godziny. I rzuciłem tak sobie mimochodem, że zbliżają się właśnie, marsz się zbliża i może gdybyście chcieli, to zapraszam, będziemy ko rotundy. Takie znaczki może zrobię, no tam z 50 osób przyjdzie, no to tam sobie pójdziemy. Proszę państwa, ponad 1000 przyszło.
Pięknie.
I to jest zwycięstwo dobra nad złem. I to jest po prostu, ludzie przyjechali z całej Polski, jechali po 6-7 godzin. I ja mówię, matko jedyna, warto o Polskę walczyć, bo jeżeli ktoś wstaje o 4 rano, żeby wrócić o 20 tego samego dnia z żoną, często z dziećmi, to jest poświęcenie na miarę ojczyzny. Po prostu oni walczą o ojczyznę, oni wiedzą, że muszą coś zrobić. A to, że ja daję taką możliwość, no to jest tylko powód do dumy i pewnego rodzaju odpowiedzialność. No ale jeszcze raz bardzo dziękuję, bo pewnie i tutaj jest wielu czwartkowych braci i sióstr.
To może Jakubak 23, a nie Kukiz 15.
Kiedy ja nie mam cech przywódczych, nie?
Dobrze. Bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze, dziewica Jan z Chicago.
Witamy
bardzo serdecznie,
panie Janie.
Witam ojca i pana posła, którego bardzo szanuję i lubię słuchać. Zresztą dziś też i w telewizyjnej audycji słuchałem. Nawet wczoraj rozmawiałem z Polską, też mi tam właśnie siostra bardzo chwaliła i mówiła na temat pana posła. Ale ja jakbym się tak trochę przyczepił do tego, co pan powiedział, że brak zmiany wizerunku Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do przegranej. Oczywiście ja wiem, że tych przyczyn było bardzo wiele, mógłbym je wymieniać. Natomiast co do braku wizerunku, to ja się pytam, czy chodzi tylko o zmianę nazwy, czy chodzi może o to, żeby Prawo i Sprawiedliwość, czy Zjednoczona Prawica poszła bardziej do centrum, ba, nawet do centrolewicy, to znaczy spuścić z wartości. Czy chodziło o wartości, czy tylko o wizerunek zewnętrzny? To jest jedna rzecz, bo patrząc na historycznie na to, co się działo w Europie Zachodniej, to tak było. Prawica i to chrześcijańska, prawda, schodziła, prawda, coraz niżej, także dziś już trudno ją postrzegać jako chrześcijańską. To już jest praktycznie albo liberalna, albo lewicowa. I druga rzecz, którą pan podjął, żeby się w tej chwili podzielić na trzy kluby. No, bo by było trzech marszałków, wicemarszałków. To jest dobry pomysł, tylko ja się pytam wtedy, czy pan zagwarantuje, że później te kluby będą jednakowo głosować? Pan mówił, żeby trzeba głosować, ale czy będą głosować? Czy ta późniejsza władza, prawda, ta większość sejmowa, która będzie, czy nie będzie manipulowała wami. Ja się obawiam, tak się zawsze robi. Będą coś obiecywać, ktoś się uwiedzie, no i będziemy, prawda, tak powolutku się rozbiją. To takie moje dwa zastrzeżenia. Bardzo serdecznie dziękuję za tą audycję i pozdrawiam.
Bóg zapłać, panie Janie, bardzo serdecznie dziękujemy. Prosimy pana posła o głos.
Tak, pierwsze pytanie. Rebranding polega na tym, że po prostu musimy zmienić narrację. Nie musimy zmieniać siebie, musimy zmienić narrację. Tusk się nie zmienił, on zmienił narrację po prostu. On zamiast niebieskich kolorów zaczął używać biało-czerwonych. On, pamiętacie, jak on mówił, że on kocha ojczyznę ponad wszystko. Nie powiedział, którą, ale powiedział, że ojczyznę, prawda? Donald Tusk zmienił narrację i my powinniśmy też taką narrację zmienić na bardziej centrową, polegającą na tym, że jesteśmy prawicowcami, ale aż do centrum włącznie. I ten szeroki spektrum, bo widzicie państwo, to centrum odeszło do Hołowni i odeszło do PSL-u. Nie miało gdzie pójść po prostu. A poza tym trzeba by takie bufory budować, żeby ludzie, którzy ewidentnie byli, nie ma co tego ukrywać, zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, proszę państwa, w niektórych regionach po 10% z nich nie poszło do wyborów, bądź zagłosowało na kogoś innego. I mówię tutaj o twierdzach pisowskich, więc oni nie mieli gdzie pójść, a tu musiałby być bufor jakiś, że może tam obrazili się na Prawo i Sprawiedliwość, bo wiadomo, nie podpada tylko ten, kto nic nie robi, a Prawo i Sprawiedliwość zbyt dużo robiło, dlatego też ono też miało kontestatorów dość dużo po swojej stronie, niezadowolonych z jakiegoś powodu bliżej nieokreślonego. Więc ja myślę, że oni też powinni mieć gdzie pójść. Tak też rolę Kukiz 15 postrzegałem, że jeżeli zwolennik Prawa i Sprawiedliwości ma dylemat, czy głosować, czy nie, to niech zagłosuje na Kukiz 15, ale nie głosu nie traci, bo w sumie i tak będziemy w Zjednoczonej Prawicy razem. To taka idea. Natomiast co do drugiego, no cóż, proszę pana, no ja mam też takie wątpliwości, że podzielilibyśmy się na trzy. Ja uważam, że to jest potrzeba. Natomiast jak się ludzie będą zachowywali, a pewien jest pan, że za chwilę z PiS-u nie będą odchodzić? Bo wie pan, to jest w dwie strony, prawda? Możemy domniemywać, że z tych klubów mogą na przykład inaczej głosować, ale czy pan pewien jest, że w Prawie i Sprawiedliwości ludzie nie będą głosowali inaczej? No nie ma pan takiej pewności. Przecież tam nikt nie zamyka nikogo w żadnym pomieszczeniu. Ani tam nie batorzy. To jest po prostu wolny mandat posła i z tym jest generalnie problem, szczerze powiem. Natomiast po stronie Zjednoczonej Prawicy nie widzę takiego problemu, żeby on był jakiś wielki, bo nawet wtedy, kiedy rząd Morawieckiego miał jeden głos więcej, udawało się to głosowanie zawsze przeprowadzić. Także myślę, że wątpliwości zawsze są, no bo ludzie inteligentni mają wątpliwości, ale nie można im się dać, nie można się strachowi dać poddać, no nie można. Trzeba ze strachem walczyć i iść do przodu. Jak się błędy popełnia, to trzeba je naprawiać, ale musimy iść do przodu, bo stojąc w miejscu, cofamy się.
Bardzo dziękuję. Pan Marek Jakubiak, poseł Kukiz 15. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas
odzwonił? Stanisław z Lubina, witam ojca, witam. I pana posła. Kilka słów do pana posła. No, słucham pana Jakubiaka często w mediach publicznych, tam te różne wypowiedzi na, i odreagowania na bieżące sprawy, jakie tam się pojawiają w kraju. No, uważam, że są to wypowiedzi bardzo pozytywne, bardzo trafne, świadczące, jak już poprzednicy tutaj się wypowiadali w tej audycji, o dużym patriotyzmie. No dobrze, że pan poseł dalej taką działalność będzie prowadził. To jest potrzebne. No więcej takich właśnie posłów by się nam przydało. Jeżeli chodzi o PiS, bo ja jestem wyborcą PiS-u i Solidarnej i Suwerennej Polski cały czas, no to uważam, że PiS-owi jak trzeba, to należy zwrócić uwagę, bo w wielu przypadkach no po prostu jakoś zadufani, znaczy chodzi o władzę, zadufani w sobie jesteśmy, no i tutaj po prostu nie zauważamy własnych błędów. Jeszcze odnośnie tych wyborów ostatnich, no uważam, że między innymi PiS nie dopilnował tych wyborów, jakoś to zostało jakoś tak potraktowane. Ja głosowałem około godziny 10, tak przed południem, to jeszcze mnie pytano, czy biorę kartę to do referendum, no powiedziałem, że tak. No i tam uwagę złożyłem, że, bo to jest sugestia od razu, zadając takie pytanie. I właśnie w tym momencie dopiero przyszła informacja, to było odreagowanie. Od tej chwili właśnie otrzymaliśmy informację, że takich pytań nie będziemy zadawać. No, także do 10 to wyborcy byli sugerowani takim pytaniem, no co, takie pytanie to od razu sugerowało, na kogo nie głosować. Także nie dopilnowaliśmy między innymi, także i stąd takie efekty. Także dziękuję i szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo za miłe słowo.
Bóg zapłać, panie Stanisławie, bardzo serdecznie dziękujemy, prosimy o słowo pana posła.
Nie, nic dodać, nic ująć. No, trzeba, ja myślę tak, że zaniechaniem jest nie zwracać uwagi. Że to jest tak, że ja wykorzystuję tę sytuację, że ja nie jestem z Prawa i Sprawiedliwości, a mam bardzo podobne poglądy. I szczerze mówiąc, ja to poczytuję jako swój obowiązek. Oczywiście, że musicie państwo wiedzieć, że ja to wszystko mówiłem poza mediami, przed wyborami. Dziś jest po, więc mogę mówić to oficjalnie, żebyście państwo nie odnosili błędnego wrażenia, że wybory zostały zlekceważone. No nie, trwały dyskusje, trwały różnego rodzaju narady i wyciągnięto po prostu, wydaje mi się jednak, błędne wnioski, ale to nie jest powód, żeby narzekać, to trzeba po prostu poprawić i walczyć dalej. Tutaj nie ma płakania jakiegoś, rozpaczania, walczymy dalej. No, tu chodzi o naszą ojczyznę i nie ma takiej, że tak powiem, jakiegoś wrażenia wielkiej przegranej. Straciliśmy na chwilę rządy. Mówię na chwilę z premedytacją, dlatego że chcę, żebyście państwo wiedzieli, że jest alternatywa. Jak się tylko i wyłącznie Tusk rozpanoszy, jak zacznie pokazywać swoje możliwości, jak zacznie tam po prostu swoje politykierstwo uprawiać, to Hołownia razem z PSL-em oraz Prawem i Sprawiedliwością stworzą nowy rząd. Ja myślę, że do tego dojdzie i mam wielką nadzieję.
Bardzo dziękuję, pan Marek Jakubiak. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł, dzwonię z diecezji płockiej. Witam. Szczęść Boże panu posłowi, szczęść Boże ojcu. Panie pośle, dziękuję panu za ten ładunek optymizmu, który jest balsamem na serca wielu, wielu zasmuconych Polaków. Naprawdę jest on taki udzielający się. I teraz przystępując do sedna sprawy. Otóż same wybory były już naznaczone pewną skazą. Ja ją po prostu w jakiś sposób przybliżę poprzez takie wiejskie przysłowie. Świnia worek drze i kwiczy. I ci, którzy po prostu krzyczeli, to była właśnie opozycja, że wybory będą sfałszowane. No i niestety są sfałszowane. Nie wiem, dlaczego Komisja Wyborcza jeszcze nie ogłosiła ostatecznych wyników. Ponieważ jesteśmy w Radiu Katolickim, trzeba odwoływać się do wartości katolickich. Zresztą Polska z tego pnia wyrosła. I Jan Paweł II powiedział, że nie można zrozumieć otaczającej rzeczywistości bez Chrystusa. A otaczająca rzeczywistość jest taka, że ludziom polepszyła się sytuacja materialna, a więc Pan Bóg stał się mniej potrzebny, a z tego wynikają konkretne konsekwencje. Pan się martwi o to, kto zadba o przyszłość moralną społeczeństwa, jeśli ci, którzy jeszcze teraz to robią, odejdą z tego świata. Odpowiedź jest prosta. Kontynuatorem dobrej tradycji jest Bóg, a więc należy trwać na Bożych pozycjach. I jeśli to się nie stanie od razu, bo tak się po prostu człowiek nie zresetuje, ale po prostu już tym tropem iść od najmłodszych lat, żeby dziecku wpajać, że bez Boga to nic się nie osiągnie. I dlaczego tak się teraz dzieje? Jest prosty mechanizm, bo jeżeli już w Polsce się poprawiło, jak zaznaczyłem, no to taka jest istota zła, mechanizm zła, że tam, gdzie się dzieje coś dobrego, to zło staje się bardzo aktywne. Zresztą kłamstwo przetacza się teraz szerokim strumieniem. Przecież no jak można po prostu uważać, że się jest dobrym katolikiem, skoro brata się ktoś z kimś, kto po prostu chce zabijać dzieci nienarodzone. No przecież no to jest jakieś, no to jest jakieś wielkie w ogóle nieporozumienie. I jeszcze tutaj chcę nadmienić o tym, co tutaj w tej chwili też jest pewnym rodzajem stawienia rzeczywistości na głowie. Bo doczekaliśmy takich czasów, że za szkalowanie otrzymuje się nagradzanie. Mam na myśli ten film. Tutaj się takie różne rzeczy dzieją, które no po prostu nie powinny mieć miejsca, bo ta pani Oklaski dostała chociaż ani razu trudnemu losowi żołnierzy na granicy się nie przyjrzała. Mm-hmm. I jeszcze dwa zdania. Nie traćmy wiary w zwycięstwo, bo właśnie w trudnych warunkach kształtuje się męstwo. I miałbym takie pytanie jeszcze, jeśli jest ono w której, powiedzmy, w zakresie tej audycji. Dlaczego, jeśli PiS był przy władzy i mówił, że Tuskowi należy się Trybunał Stanu, dlaczego tego nie wykonał? Nawet był taki, powiedzmy, żart, że to teraz Tusk mówi. Chciałbym widzieć Kaczyńskiego w więzieniu. A pan Kaczyński odpowiada, nie wiem, dlaczego on chce, żebym go odwiedzał. To tyle. Dziękuję, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, panie Pawle. Wszystkiego dobrego życzymy. Pozdrawiamy pana posła. Prosimy o słowo komentarza.
Nie słyszałem tego. Ale jestem gotów uwierzyć, że to powiedział Jarosław Kaczyński, bo mam bardzo subtelny dowcip. Naprawdę. Natomiast proszę pana, z Trybunałem Stanu jest tak, że naprawdę Trybunał Stanu to jest trochę taki martwy organizm taki w polskim ustawodawstwie, który ma rozliczać tam między innymi prezydenta, tam marszałków, posłów, senatorów i tak dalej. On tam może zakazać na przykład działalności. Tylko musi pan wiedzieć, nie wiem, czy to Prawo i Sprawiedliwość mogłoby wykorzystać do końca, dlatego że chodziło o to, żeby z Tuska nie zrobić takiego bohatera narodowego. Że te zarzuty mogłyby być odrzucone w każdej chwili, nieudowodnione, bo Tusk jest spryciarzem, który niczego nie podpisywał. Nawet grzebanie w bardzo odległych dokumentach zawsze ktoś podpisywał, a nie on. On przyjmował do wiadomości ewentualnie. Więc szczerze mówiąc, byłby kłopot z doprowadzeniem sprawy, a przypominam tylko panu, jak Tusk z Brukseli przyjeżdżał do prokuratora i co on zrobił z tego przesłuchania prokuratorskiego. Otóż setki ludzi odprowadzało go od pociągu do prokuratury i zrobił z tego spektakl polityczny, a nie kwestię. Nawet do okna odpowiednio podchodził, żeby można było go sfilmować czy sfotografować. Więc myślę sobie, że to mogłoby być szkodliwe. Natomiast no, prawda jest taka, że ja znalazłem takie archiwalne moją wypowiedź do jednej ze stacji z 15 roku, gdzie przeprowadzono audio audyt państwa polskiego, bo dzisiaj mówimy, że chcą tam zrobić audyt państwa polskiego i się burzymy. Nie, PiS też tak chciał zrobić audyt państwa polskiego, tylko że po przeczytaniu tego audytu ja po prostu nie mogłem ze śmiechu się powstrzymać. I wtedy do tego dziennikarza na YouTubie jest ten materiał. Mówię, to jest audyt, to są jakieś żarty czy kpiny w ogóle, dlatego że to z audytem nie ma nic wspólnego. Mówienie, że tam tu prawdopodobnie było coś źle, albo tam prawdopodobnie też coś było źle. Nie ma czegoś takiego jak prawdopodobnie. Albo się działa zgodnie z prawem, albo się nie działa zgodnie z prawem. I audyt powinien pokazywać wyraźnie działania bezprawne i prawne. Bo to, czy ktoś zgodnie z prawem pokierował czymś źle albo dobrze, to jest definicja wyniku tej pracy. Natomiast nieprawnego zarzucenia, że czegoś nie miał prawa zrobić. Więc tutaj z polityką to jest trochę inaczej. Nie jest tak zero-jedynkowo. Natomiast te audyty to są bardzo skomplikowane rzeczy i takie zarzucanie na przykład Ziobrze, że wsadzą go do więzienia i w ogóle, a co to za jakieś bolszewickie podejście? Najpierw trzeba mieć dowody, żeby wsadzić i przeprowadzić proces. No, myślę, że w sądach różnie to z tą praworządnością bywa. Natomiast prawda jest taka, że ryzyko bardzo poważne dla obu stron, więc no, pewnie nic z tego nie wyjdzie.
Panie pośle, mamy najprostszy przykład. Mamy czterech naszych europosłów, którzy będą sądzeni za lajka
na przykład
na Twitterze, więc...
A z drugiej strony...
A oskarżają ich ludzie, którzy wiaderkami wynosili pieniądze.
Tak. Więc nie, miarą, proszę pana, etyki i uczciwości europejskiej jest walizka albo siatka, no co tam dużo mówić. No.
Niestety. Bardzo dziękuję, odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże, kłaniam się, Andrzej Śniegula.
Witam.
Drogi ojcze, szanowny panie pośle, może pan mnie nie zna, nie pamięta, ale my się spotkaliśmy na arenie poglądów pani Ogórek i pana Kłeczka. Ja tam wypowiadałem się w imieniu rolników, prawda, i tak dalej. W ogóle chcę panu powiedzieć, chcę panu podziękować za ten optymizm, który ja również mam. Mam na myśli PSL, bo ja uważam, że tutaj PSL jednak... To znaczy, powiem tak, żeby najkrócej. Otóż 29 w programie telewizji Trwam pana redaktora Adama Ślusarskiego pod tytułem Wieś Polska, miałem zaszczyt i przyjemność, tak sobie, tak pod tytułem podsumowanie wyborów. I tam właśnie zasugerowałem po prostu tym, że PSL ma alternatywę. Albo, powiem brutalnie, albo zginie na wsze czasy ze sceny politycznej, albo pokaże swą mądrość, prawda, i w tej chwili po prostu, jeżeli chce zadbać o rolnictwo, o polską wieś. A mówię to dlatego, ponieważ PSL od wojny praktycznie rządzi w Polsce, współrządzi, prawda, zawsze mówią, że nie mają możliwości. Jeżeli chcą, jeżeli im zależy na Polsce, w przeciwieństwie do zdradzieckiego działania Tuska, to winni się przyłączyć tutaj właśnie do Prawa Sprawiedliwości, prawda, tutaj będą możliwość mieli wykazać się. I w ten czas Polska, prawda, będzie dalej szła, bo to, co pan mówi, dziękuję panu za to G20, że wchodzimy i tak dalej. Ludzie, ja po prostu, tak mnie to boli, tak mnie to bardzo boli, niemądrość ludzi. Proszę zauważyć, to Niemiec, mam na myśli kardynała Millera, który zauważył, że polski naród jest wspaniałym narodem, że od polskiego narodu trzeba się uczyć, że polskiemu narodowi nie spłacono długów i długo nie spłacą. Mam na myśli przekrój historii tutaj, prawda, i tak dalej, i tak dalej. My musimy stanąć teraz na wysokości zadania, prawda. To będzie bardzo trudne, bardzo trudne. Ale liczę na trudną, jak to powiedzieć, prawda, w każdym razie na bardzo trudne działania prezydenta. Mm-hmm. I myślę, że tutaj jest szansa do uratowania Polski. I uratujemy Polskę. Bo już mieliśmy w przeszłości, prawda, 150 lat prawie, tak to powiem, prawda, niewoli, prawda, i tak dalej. Podobna sytuacja była przecież z różnych stron, jeżeli przedozbiorową sytuację weźmiemy. Podobna narracja była. Jaka była narracja ze wschodu, z zachodu, prawda, to co nam mówi, co
Panie
ci
Andrzej,
Polacy,
mówiliśmy
a to my
już.
Nas tą prawdziwą demokrację tworzyliśmy, prawda? Co było przed 20 rokiem, prawda? Kto nam pomagał w 1920 rokiem, kiedy było zagrożenie, prawda, i tak dalej. Szanowny panie pośle, dziękuję panu za tą mądrość tej spostrzeżenia i tak dalej, i tak dalej. Tutaj pan ma na myśli, pan powiedział również tutaj o prawie sprawiedliwości błąd. Ja również, teraz po wyborach mogę to powiedzieć. Mam olbrzymią pretensję do tych, bo ja reprezentuję jako rolnictwo Solidarność Rolników Indywidualnych. Mam pretensję do tych, którzy przeciwstawili się przeciwko piące dla zwierząt. I bardzo dobrze, chwała. Ale czy coś zrobili ci posłowie? Może się mylę, ale czy trudno było stworzyć ten nas klubu w Sejmie, prawda? I pokazać, prawda, o, proszę bardzo, my jesteśmy razem tutaj ze sprawiedliwością, tak jak to twierdził pan Ardanowski, prawda? I tak dalej, ale po prostu nie. Na pewne rzeczy musimy się nie zgadzać. Bo tak jak pan pięknie powiedział, ten się nie myli, kto nic nie robi. I tak już kończąc, przepraszam, że tak długo, ale na przykład ja nieraz zastanawiałem się, często o tym mówię, prawda, jak to było możliwe, że Polska w dwudziestoleciu międzywojennym stanęła tak wysoko, to co pan powiedział, po prostu i Gdynia, prawda, i tutaj, to w ogóle doszła do takiego dobrobytu, prawda, a teraz wiem, wystarczyło nie kraść. Ja teraz w Płocku miałem zaszczyt i przyjemność występować w panelu pod tytułem, no w każdym razie taki kongres, prawda, tutaj jest Ducha Pracy między innymi. I prawda, i powiedziałem wprost, że po prostu zdrajcy powinni iść pod Trybunał Stanu. Mam na myśli o pana Tuska. W tym również w telewizji Trwam. Teraz, kiedy pan Tusk był prezydentem, prawda, i też tak samo mówił tam coś, prawda, i tak dalej. Ja też powiedziałem wprost, że to jest zdrajca, prawda, i tak dalej. Więc zadzwoni do mnie jakiś młody człowiek, który mówi, jak będę podskakiwał, to skończę jak Leper. Ja mu podziękowałem za to, pół godziny z nim rozmawiałem. Mówię, jeżeli tak mówisz, to ja ci dziękuję, prawda, podziękuj tym swoim mocodawcom. To mnie upewnia, że moje działania idą w dobrym kierunku. I tak już konkludując, mówię, jeżeli skoczysz do studni, prawda, jeżeli ci będą kazać skakać do studni, też skoczysz, ale w połowie zorientujesz się, że jednak błąd, toś zatrzymasz się, nie. Prawda. On mnie później przepraszał, no bo wie pan, mi kazali i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wie pan, no po prostu ja
Panie
nie jestem
Andrzeju,
jakimś tam załóżmy,
bardzo,
ale
bardzo serdecznie
rzeczy,
dziękujemy.
Pewne rzeczy, które zauważam po części się sprawdzają. Prawda?
Panie Andrzeju, no bardzo serdecznie dziękujemy. Chcemy też dać możliwość wypowiedzi innym. Panie pośle, prosimy o słowa komentarza.
Pan fajnie zwrócił uwagę na to, że mamy na świecie 195 państw. Bo tam jest rotacja cały czas. 195. A my jesteśmy na 20 miejscu. Nie jesteśmy największym państwem. A jesteśmy już na 20 miejscu. I teraz jest sytuacja taka, że faktycznie nie wypłacono nam reparacji. My żeśmy o tej zupie, pamiętam te dziadka, spracowane ręce przy odbudowie Warszawy, za miskę z zupy żeśmy zasuwali przez kilkadziesiąt lat. Nikt nie narzekał. My jakby zbudowaliśmy sobie w erze socjalizmu i komunizmu jakieś godne życie. Po prostu urodziliśmy się w tych czasach i nikt nie płakał z tego powodu. Budowaliśmy Polskę, jaką mogliśmy. Potem przyszła era AWS-u. Sprzedawali majątek Polski do tego stopnia, że Polska popadła w ruinę. I ta ruina miała miejsce aż do 2000, proszę państwa, 14 roku i Polska nagle zaczęła we wszystkich rankingach iść do góry. I tak naprawdę z wielką przykrością czytam artykuł, kiedy były prezes na przykład Orlenu, pan Krawiec, zwraca się do dziennikarza Forbesa i mówi, że Orlen został cofnięty o 20 lat. Na litość boską. I ile trzeba mieć hipokryzji w sobie, żeby takie rzeczy wypisywać? Ja państwu nie zdradzę tu takiej wielkiej tajemnicy, bo to już jest jawne. Natomiast tenże Krawiec wypłacał jakieś dziwne umowy. Na przykład, nie wiem, czy pamiętacie, był taki kanclerz Niemiec Joschka Fischer. To Orlen wypłacił mu 200 tysięcy euro z nie wiadomo za co tak naprawdę. I utajnił na 10 lat tą umowę. Więc pytam się, a co ciekawe, że to było troszkę chyba miesiąc albo dwa miesiące po tym, jak Tusk został przewodniczącym nie, on nie był Komisji Europejskiej, tylko Rady Europejskiej przewodniczącym. Więc zobaczcie, jaka to sitwa była. I oni śmią teraz głowę podnosić i pouczać tych, którzy nie płacili żadnym kanclerzom niemieckim żadnych oficjalnych, no nie powiem łapówek, bo nie wiadomo, ale za coś, prawda? Więc oczywiście tam się Nowak pojawia i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę sobie, że słaba ekipa do władzy dochodzi. Natomiast pamiętajcie Państwo, że jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. No to po prostu Polska jest nasza. Nie damy sobie jej wyrwać, więc spokojnie, głowy do góry, śpimy spokojnie, patrzymy, co robią, reagujemy i tyle. Nic się nie dzieje. Polska nie takie rzeczy. 123 lata niewoli, a język istnieje, a Polacy istnieją. To jest ewenement. Tyle lat okupacji przez trzech zaborców, a Polska jednak żyje i istnieje. Więc myślę sobie, że jesteśmy wielkim narodem i to prawda, że jesteśmy zdolni i pracowici. To jest prawda. I czyści, co najważniejsze. Wszyscy to widzą, tylko Tusk nie widzi.
Bardzo dziękuję, pan Marek Jakubiak. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Można już, tak?
Tak, prosimy bardzo. Któż się do nas dodzwonił?
Witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Tomasz z Warszawy.
Witam.
Ja chciałem tak zacząć i poruszyć jeszcze jedną sprawę, mianowicie sprawę samych wyborów, bo to jest jakby początek. To znaczy, mówiąc tak najkrócej, no z ust też osób kilku poważnych, słyszę, no na razie, bo nie, ale też na fali Radia Maryja jedna z osób też potwierdzała, nazywała rzeczy po imieniu, że wybory zostały tak naprawdę sfałszowane. Dlatego, że to, co się działo według sług pani Agnieszki z tej Państwowej Komisji Wyborczej, notabene przy okazji jeszcze naprawdę należałoby tę rozmowę powtórzyć powielokroć w Radiu Maryja, żeby wiele ludzi usłyszało pewne szczegóły, które ona ujawniała na bazie analizy protestów wyborczych. Bo to kiedyś raz było puszczane o godzinie 16 w aktualnościach dnia. Natomiast naprawdę już nawiązuje jakby niezależnie od tego, żeby warto to po prostu, nawet trzeba moim zdaniem to puścić odpowiednią ilość razy, żeby ludzie naprawdę zdali sobie sprawę, co się wtedy działo. I mówiąc krótko, to co te wszystkie pielgrzymki wieczorne, które tam się wtedy odbywały, ludzie byli przewożeni, ale najgorsze to, że pracownicy komisji wyborczych nie wszędzie wychodzili, w większości nie od, tych ludzi nie oddzielali od tych, którzy przyjechali po 21. I tamci ludzie, tam gdzie tego nie było, głosowali, no jak tam pani Agnieszka wspominała i do rana. Więc podsumowując, analizując cały ten mechanizm, było to zorganizowane w ten sposób, że ci ludzie byli przewożeni, głosowali po parę razy w różnych miejscach, po 5-8 razy. Tylko mnie zastanawia jedna rzecz. Jak to jest, nie wiem, prawo wyborcze, bo to jest bardzo ważne, pozwala, żeby przyjmować głosy od ludzi, którzy nie są zarejestrowani w danej komisji wyborczej, na jakieś tak zwane zaświadczenia. Jest to w ogóle wszystko. I teraz konkludując, pani Agnieszka na bazie analizy już protestów wyborczych podsumowywała, że to, co się wtedy działo, absolutnie miało wpływ ewidentny na wynik wyborów. No. I w tej sytuacji powiedziała, że raport, znaczy mówiąc, nawet ona już to podsumowywała, że w tej sytuacji no, prawica mogła spokojnie dostać o parę procent więcej, co zapewniałoby nawet te 20 mandatów więcej, byłaby blisko, prawda, żeby mieć tą samodzielność. I w tej sytuacji, podsumowując, cały raport, dokładnie ze szczegółami, ona mówiła w tym wywiadzie, był wysłany do gabinetu prezydenta, do gabinetu premiera i oczywiście do Sądu Najwyższego, który jeszcze ma chyba 2 tygodnie niecałe, żeby definitywnie podjąć decyzję co do ważności wyborów. Dlatego właśnie też o tym mówię, że jeszcze jedna kwestia, która też jest prawnie nieuregulowana. Dlaczego tak się dzieje, to nie wiem. Mianowicie tak, tu się zaczynają już normalnie obrady Sejmu. A tymczasem Sąd Najwyższy jeszcze ma chyba 2 tygodnie, razem 88 dni, żeby wydać definitywną decyzję o ważności wyborów. Teraz teoretycznie mówiąc, na przykład jakby w tej chwili, zgodnie z faktami zresztą, co pani Agnieszka odważnie o tym mówiła, może no co najmniej zarządzić powtórne liczenie głosu, bo tam były numery jeszcze oddzielne, o których można jeszcze oddzielnie powiedzieć, że głosy...
Panie Tomaszu, prosimy...
były przesuwane i liczone ten, ale to już jest, ona też o tym mówiła. I teraz gdyby po prostu Sąd Najwyższy na przykład zarządził powtórne liczenie wyborów, a daj Boże powtórzenie w ogóle wyborów, to co się dzieje z decyzjami wszystkimi, które Sejm w tej chwili po pierwsze przyjęcie, prawda, powołanie nowych posłów, ich przyrzeczenia, ich uchwały w tej chwili. Przecież to się jednak łączy z drugim.
Panie Tomaszu, rozumiemy, o co chodzi. Przepraszam, pozwolę sobie przerwać, bo nasz czas już też biegnie.
Ja
myślę, że bardzo serdecznie dziękujemy. Prosimy pana posła o odniesienie się do tej kwestii.
Nie no, zawiła sytuacja będzie, dlatego że trzeba w ministerstwach zawiesić, powołać pełnomocników. Wtedy ministrowie powołani do pełnienia funkcji są zawieszani w swoich obowiązkach do chwili przeprowadzenia nowych obowiązków, a pełnomocnicy wybierani z urzędników wyższej kategorii pełnią te funkcje do chwili wyborów. Czyli inaczej mówiąc, państwo się zawiesza swojej działalności. Nie ma chyba wtedy już kampanii wyborczej. Te same listy wchodzą w skład. Nie ma zbierania podpisów. Jest po prostu zwyczajnie ogłoszone nowe wybory ogłoszone i się je przeprowadza. No, wydaje się, że to jest procedura, która jest trudna do przeprowadzenia, ale jednak jest. Nie wiem, czy się odważą, czy Sąd Najwyższy się odważy, bo przyznaję rację, że coś nie tak, dlatego że przypominam państwu, że jak któraś z... jedna... Proszę państwa, punkt wyborczy był niezamknięty. Komisja wyborcza w Warszawie przekładała konferencję prasową o godzinę, o dwie, aż się zamknie ta jedna w całej Polsce punkt wyborczy. Jeden punkt wyborczy. A dziś mieliśmy dziesiątki punktów wyborczych otwartych do 3 rano i było wszystko w porządku. Mało tego, ci ludzie, którzy głosowali w tych wyborach, już wiedzieli, jakie są wyniki exit poll. Więc coś nie tak było w tych wyborach. Ewidentnie ktoś dał ognia i Sąd Najwyższy powinien to w odpowiedzialny sposób określić. Myślę, że tu, że jeżeli prawdą było to, że ludzie, którzy głosowali na Platformę Obywatelską, nie pobierali kart albo głosowali na nie, to znaczy, że doszło do fałszerstwa, dlatego że głosów było o kilkaset tysięcy w referendum, kilkaset tysięcy więcej oddanych niż na PiS zagłosowało. Więc myślę sobie, że coś tu faktycznie, nie wiem, czy żeście państwo zrozumieli. Chodzi o to, że na referendum oddano głosów więcej niż na PiS. To, a przecież tamci nie głosowali. Mieli wręcz nawet patriotyczny obowiązek niegłosowania w patriotycznej sprawie, co
ale
mnie
może
to rozwaliło.
Wśród tych drugich, czyli właśnie między PSL-em albo ktoś tam, byli ci, którzy jednak chcieli sięgnąć i skorzystać z tej swojej patriotycznej czy demokratycznej możliwości.
No, powiem, że mnie jako kukizowca bardzo to bolało, bo tak naprawdę pytania, gdyby to było tak, że tym referendum jest napisane, nie wiem, już trywializując, czy kochasz Kaczyńskiego na przykład, nie? Czy coś? No ja rozumiem, że ludzie mogą powiedzieć, że to referendum to nie jest referendum, ale te 4 pytania, które mieliśmy tam zadane, dotyczyły bezpośrednio bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, proszę państwa, i dotyczyło bezpośrednio nas, emerytury i tak dalej. I w sytuacji takiej ktoś nie zagłosował, bo co?
Bo to pytania uwłaczały jego godności.
No ale no, takie proszę księdza, były, no. Na litość boską, no. Na złość babci odmroziłam sobie uszy, to tak trzeba powiedzieć. Bo to no,
mieliśmy dokładnie sytuację taką, że nie była prowadzona żadna kampania na pro tak.
No.
Tak, odpowiedz, że tak. Nie, no były kampanie tylko i wyłącznie, żeby odpowiedzieć nie. Znaczy tak, znaczy w sensie, że odpowiedzieć nie lub właśnie nie bierz no karty, więc, czyli zbojkotuj.
No i macie Państwo tu przykład referendum. Wyraźnie, dlaczego Kukiz 15 dąży do obniżenia progów frekwencyjnych. Bo w sytuacji takiej, kiedy tam próg byłby 15 albo 20%, to wtedy narracja nie byłaby taka jak teraz, z gruntu fałszywa, że nie idźcie na wybory, bo to pisowskie pytania i tak dalej, i tak dalej. Musiałaby ta kampania przebiegać merytorycznie. Dlaczego nie głosujemy, albo dlaczego głosujemy. Więc musimy zmniejszyć progi wyborcze, obniżyć w przypadku gmin i w przypadku ogólnopolskiej. A poza tym, co to jest, że naród chce referendum, a Sejm pozwala albo nie? A co to my jesteśmy, jacyś dzieci niepełne specjalnej troski, czy jak? Naród chce referendum, powinien mieć referendum. No i koniec, kropka, no.
Pan Marek Jakubiak, poseł Kukiz 15, bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo, halo.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczepan z Tomasza Damasowskiego.
Witamy.
Witam serdecznie. Chciałem pogratulować panu posłowi, bo już obserwuję i słucham pana posła już od lat i jest dla mnie no, dużym autorytetem, muszę przyznać, a tym bardziej, że działam już ileś tam lat wokół Zjednoczonej Prawicy i tak przyglądając się też na inne grupowania, między innymi na Kukiz, to jestem pełen uznania dla pana posła. Chciałem poruszyć tylko dwie kwestie, a mianowicie PJJ. Polska jest jedna, bo przed wyborami zaproszono mnie do grupy z racji tego, że działam przy kościele i w tej grupie było ponad 700 osób i oni tam pełen wiary, na ustach dużo Kościoła, dużo Pana Boga, ale gdy przestrzegałem, żeby nie krytykować na przykład Zjednoczoną Prawicę, no to mnie i wyśmiewano, a w końcu mnie zablokowano już po wyborach, prawda? I porównanie było na przykład, że czy SLD, Lewica, Platforma, czy PiS, czy Prawica Zjednoczona, to jest to samo. I to na tych stronach non-stop krytykaństwo wobec Zjednoczonej Prawicy, wobec posłów Zjednoczonej Prawicy, a gdy wspomniałem, że trzeba krytykować, już to porówno. No to nie. A odnośnie założyciela, pana Piechy, bo też śledziłem jego poczynania, no to on działał, początki jego działalności to w Platformie Obywatelskiej. A oprócz tego jest też w zarządzie w Częstochowie, w którejś spółce. Także spokojnie z tym PJJ. Ja uważam, że to jest jakaś przybudówka jakiegoś ugrupowania, żeby wysadzić Zjednoczoną Prawicę i przestrzegłem, i wtedy mnie zablokowano, przestrzegłem, żeby zbliżające się wybory samorządowe, żeby znowu PJJ nie wyskoczył i znów poblokuje tak, żeby Zjednoczona Prawica nie miała swoich, powiedzmy, radnych w sejmiku wojewódzkim. A kolejna kwestia jeszcze chciałem dodać odnośnie młodzieży, bo też pracuję w szkole, żebyśmy większy nacisk właśnie położyli na młodzież, ale też optymizm, jak pan poseł mówi, optymizm. Bo od lat, sprawdzając, to młodzież zawsze na nowinki głosuje i na lewicę. Ale po kilku latach, gdy ta młodzież 20-letnia już jest 30-latkami są, no to oni się odwracają i przeważnie głosują na prawicę. Tak było na przykład z prezydentem Kwaśniewskim. To później głosowali na prezydenta Dudę. I odnośnie PSL-u też, jeszcze dwa słowa dodam, że PSL się szczyci, że 100 lat ma swojej działalności, a to wcale nie przecież, ZSL. A ZSL był przybudówką PZPR-u. Oni nie mogą się szczycić, jeśli już to kilkunastoletnią tradycją PSL-owską. I na koniec już dodam, były wiele lat temu u nas w Tomaszowie takie obiady czwartkowe i może do tego też wrócić, żeby raz w miesiącu przy parafiach, przecież jesteśmy katolikami, możemy przy różnych tam miejscach spotykać się i zapraszać profesorów, zapraszać takiego pana właśnie posła jak tutaj i wielu innych, żeby uświadamiać tych ludzi i te zagrożenia, które nas czekają.
Panie Szczepanie, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego życzymy. Pana posła prosimy o słowo komentarza.
Wie pan co, ja z przyjemnością takich pomysłów słucham, natomiast wczoraj czy przedwczoraj, broniłem Kościoła przed zarzutem, że Kościół się upolitycznił. Więc ja myślę, że gdybyśmy robili takie organizacje, natychmiast byłoby to wychwycone jako upolitycznianie sal katechetycznych i tak dalej, i tak dalej. A ja twierdzę, że to nie Kościół wchodzi do polityki, tylko polityka do Kościoła. I ja jestem ostatnią osobą, która by po pierwsze szkoły wykorzystywała, to jest zabronione co prawda ustawą, natomiast wprowadzania polityki do szkół, tych, wie pan, innowacji różnej maści, tam typu tęczowe piątki i tak dalej, też bym tego raczej nie promował w szkołach, jak i w kościołach, nie w salach katechetycznych też bym nie wprowadzał polityki, bo Kościół ma, wie pan, 1000 lat i szczerze mówiąc, i będzie miał i 2000 lat, nas już nie będzie i szkoda Kościoła na politykę tak naprawdę. My, polityką, wie pan, my musimy rządzić polityką, no i trzeba posłuchać Kukiz 15. My chcemy po prostu dać narzędzie społeczeństwu do sprawowania nadzoru, bezpośredniego nadzoru nad polityką, bo urywają się z politycy z pasków zbyt szybko. Chcemy mieć możliwość odwoływania posła na przykład. Chcemy mieć możliwość odwoływania burmistrza i prezydenta w trakcie jego kadencji za pomocą 15-procentowego progu frekwencyjnego w referendum i tak dalej, i tak dalej. No, my na przykład Warszawy nie odbijemy inaczej, jak tylko w takim referendum niskoprocentowym, bo oni się już tak osadzili w Warszawie, jak my otworzymy szafy kiedyś w Warszawie, to nam włosy dęba staną. Takie mam coś dziwne przeczucie. Natomiast co do istoty sprawy, bardzo się cieszę, że tylu patriotów tutaj dzwoni i z troską o swój dom, swoją ojczyznę, zwracam uwagę na fakt, że mówimy wszyscy w trosce o całym państwie, nie tylko o sprawach, ale o państwie. I właśnie obywatel powinien patrzeć jak na gniazdo. To jest tak, jak orzeł patrzy na gniazdo, tak my powinniśmy na to gniazdo cały czas patrzeć tym swoim orlim wzrokiem, a nie robić do niego jak nasza konkurencja za granicą. I taka różnica jest między nami, zapewne.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie wszystkich w studiu, szczególnie pana posła. Panie pośle, ja...
I jak ma pan na imię?
Zbyszek z Gdańska.
Witamy, panie Zbyszku.
W nawiązaniu do tego pana, który mówił o sfałszowaniu wyborów, ja bym chciał, żeby mądre głowy przyjrzały się algorytmowi, który został napisany pod te wybory i pod ten system Donta. Tam jest, no można dojść nawet, kto to pisał. Ja w tej chwili tych nazwiska nie przypomnę sobie, ale mówię, jest wiele mądrych głów w Prawie i Sprawiedliwości i po stronie prawej, że pewnie do tego dojdą. Kto wie, czy to nie będzie argument dla Sądu Najwyższego jako końcówka, powiedzmy, liczenia tych wyborów czymś ważnym. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to, tak patrząc na skład Sejmu, nawet nie tej kadencji, tylko poprzedniej, to przepraszam za te słowa, ale tyle tam tałataństwa takiego jest, bez honoru, bez postawy jakiejś ludzkiej, bym powiedział nawet, nie. Wulgaryzm to stał się powszechną i to u kobiet. To tragedia, nie? Tragedia. Posłowie to pewnie ludzie, którzy coś osiągnęli, nie? Gospodarką powinni rządzić ci, którzy się już na gospodarce znali i którzy swoje już zarobili ciężką pracą, tak jak chociażby pan, nie? Panie pośle, nie? I takich ludzi, nie? No niestety, no takie mamy czasy i taki podział. Żałuję, że nie ma dzisiaj marszałka Piłsudskiego. Mądremu dość po tym zdaniu na temat marszałka. No i ostatnie. Panie pośle, będę głosował na pana w wyborach prezydenckich.
No, dziękuję panu serdecznie.
Panie Zbigniewie, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy, panie pośle, prosimy.
Ja chcę powiedzieć, że tak, właśnie mam przed sobą artykuł z 17 z wczoraj z PKW i pytanie brzmi, czy skargi wpłyną na decyzję o ważności wyborów, dotyczą głównie tej kwestii. Jesteśmy zasypani, dosłownie zasypani skargami. I szef Państwowej Komisji Wyborczej, Sylwester Sylwester Marciniak poinformował o ogromnej liczbie protestów wyborczych, niespotykanej skali. Więc być może coś się dzieje. I wiecie państwo, rozmawiałem z takim panem przez telefon, który mówi, że milczenie Tuska coś musi oznaczać. I to, że on się nie chce wypowiadać w tej chwili, że on nie mówi o tych wszystkich ministrach, premierach, o planach i tak dalej. I on mi zasugerował, że to może być mieć związek z ważnością wyborów. Dlatego, że on ma informację taką, że coś tam się niedobrze z tymi wyborami dzieje. I być może, dlatego, że ja nie widziałem tego artykułu wczoraj, a teraz a propos tego, co państwo mówicie, pan minister Marciniak takich rzeczy by nie mówił, gdyby nie miał podstaw. No, a zasypanie u niego oznacza, że problem istnieje i to w gigantycznej skali. Zobaczymy. No czekamy. Myślę, że Sąd Najwyższy będzie musiał tam je OBWE, przy tym jest i nadzór bezpośredni. Wiem, że faktycznie tych skarg wpłynęło, straszna masa wpłynęła.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Darek z Gdyni.
Witamy, panie
mówi. Chciałbym pozdrowić Gosia, pana Marka i ojca prowadzącego i chciałbym dołożyć swoje jakby 5 groszy do moich przedmówców do audycji. Oczywiście w 100% zgadzam się z wszystkimi moimi przedmówcami, a ja bym jeszcze chciał jakby coś od siebie dodać. Uważam, że tutaj dużą rolę w tych wyborach odegrał TVN. Myślę, że no, dużo katolików zostało zwiedzonych przez te media i uważam, że PiS powinien popracować nad takimi swoimi prawicowymi mediami albo wzmocnić telewizję Republikę, albo po prostu przy pomocy jakichś prawicowych biznesmenów jakąś swoją taką prawicową telewizję stworzyć, bo te media, powiedzmy te publiczne, które teraz są, to no będą powiedzmy do 25 roku, no i później wiadomo, że jeżeli będzie opozycja rządziła, to może to wszystko rozwiązać. Też uważam, że też troszkę bym zawinił, znaczy uważam, że jakaś wina jest też Kościoła w tych wyborach, dlatego że episkopat wydał wademekum wyborcze katolika. No nie, i z tego co wiem, to dotarło tak do kościołów około tydzień przed wyborami. Mogę się tutaj mylić, ale ja to akurat widziałem tydzień przed wyborami. I po prostu wiem, że to po prostu nawet nie dotarło do wszystkich katolików i we wszystkich kościołach te wademekum nie było. Nawet słuchałem sobie na przykład takiej audycji na YouTube z panem Janem Pospieszalskim, który też na pewno jest katolikiem zdeklarowanym, i on coś takiego mówił w tej swojej audycji na YouTube, że wychodzili przed wyborami katolicy z kościoła, na której on był na mszy, i pytali się, na kogo mamy głosować. Czyli po prostu wielu katolików po prostu może się nie interesuje polityką i po prostu nie wiedziało, na kogo głosować. Mm-hmm. Też słyszałem taką też wypowiedź na YouTube, bo dużo tych audycji słucham takich religijnych, z tego, że po tym wiecu 1 października, który organizował Donald Tusk, wielu katolików było w Warszawie w kościołach. Że po prostu tego dnia było bardzo dużo katolików w kościołach w Warszawie. Więc świadczy to o tym, że jednak wielu katolików głosowało za Donaldem Tuskiem, za jego partią. No to uważam, że no przed wyborami ambony powinny się grzać i księża powinni nie mówić, że na PiS mają ludzie głosować, czy na jakiegoś posła, czy senatora, ale mówić, na jakie wartości księża powinni mówić, na jakie wartości katolicy powinni głosować. Tak jest moje zdanie. No i taka trzecia, taka jest, mi się daje taka duża wina, dlaczego wybory przegraliśmy, to też jest chyba trochę wina PiSu, bo chyba powinien, no jako dobry strateg Jarosław Kaczyński, przewidzieć, że nie zawsze będzie większość parlamentarna w Sejmie. I już powinien od dłuższego czasu bo perspektywicznie, wiadomo, że PiS tutaj perspektywicznie patrzy na rozwój Polski i premier Morawiecki i Jarosław Kaczyński, więc mogli to przewidzieć, że w przyszłości no nie będzie może łatwo tak samodzielnie rządzić i już trzeba było myśleć o tym PSL-u. To jest taka moja trzecia główna taka sprawa. Jeszcze bym chciał na koniec dodać, żeby jeszcze może ktoś się dodzwonił, że panie Marku, jeżeli Tusk za naszymi plecami będzie chciał podpisać jakieś umowy tam w Unii Europejskiej i będziemy mieli tracić suwerenność, to proszę robić wszystko, żeby ludzi wyprowadzać na ulicę. Ja jestem pierwszy i uważam, że wszyscy prawdziwi patrioci wyjdą na ulicę, bo nie możemy przez jednego człowieka, który kończy już swoje życie, bo ma już 67 lat, tak jak pan powiedział, żeby większość ludzi, młodych ludzi żyło znowu przez wiele lat w państwie niesuwerennym, niepodległym. Także nie możemy pozwolić temu człowiekowi na to, co powiedzmy zamierza zrobić, żeby dla swojego stanowiska w Unii sprzedał suwerenność, niepodległość Polski.
Panie Dariuszu,
dziękuję ślicznie za wysłuchanie i z Panem Bogiem, że Bóg powodzenia zapłać. I nie dajmy się.
Bóg zapłać, bardzo serdecznie dziękujemy, wszystkiego dobrego życzymy. Panie pośle, słowo do odniesienia się, ale też już słowo komentarza, bo powoli zaczynamy lądować.
Wie pan, ja jestem ostatnim człowiekiem, ja uważam, że po to jest polityka, żeby nie trzeba było wychodzić na ulicę. Ja jestem zdania, że właśnie presja na PSL, na Hołownię, na posłów, nawet na tych posłów z Platformy Obywatelskiej, tam gdzieś w tych waszych biurach poselskich, gdzieś tam w Polsce, powinna być przemożna, po prostu w sposób grzeczny i kulturalny. Proszę pana, ja nie głosowałem na pana, ja mam zupełnie inne poglądy. Natomiast chcę panu powiedzieć, że jak utracimy przez was naszą niepodległość, jak utracimy naszą Polskę, bo staniemy się na przykład landem, takim Vaterlandem niemieckim, to proszę pamiętać o tym, że jesteśmy bardzo pamiętliwi. I tyle. I tak sobie myślę, że ci ludzie powinni wiedzieć po prostu o tym, że nie są sami, że oni w tym Sejmie, jak siedzą w tych ławach, oni myślą, że są pępkami świata, a nie są, dlatego że jest suweren i jest około 40 milionów Polaków, a Tuska popiera tylko 15%, więc naprawdę miejmy ducha naszego w sercu, Bóg za nami, ojczyzna przed nami, po prostu zwyczajnie nie dajmy sobie wyrwać naszej ojczyzny. I ja nie namawiam do wyjścia na ulicę, tylko w sposób właśnie taki cywilizacyjny. Tutaj jedna z pań na samym początku mówiła, że ona pisze w internecie, ona pisze do nich maile, ona pisze, po prostu wywiera na nich presję. I taka presja powszechna w Polsce powinna mieć miejsce i to taka demokratyczna właśnie, że po prostu trzeba im uświadomić, że oni będą mówili co innego, oni będą mówili, że nie ma takiej możliwości w ogóle, że i tak dalej, i tak dalej. Może i nie ma, ale jakby co, to proszę pamiętać.
Panie pośle, jaka jest jakość polskiej polityki? To samo pytanie było na początku, to samo pytanie na końcu.
I ja myślę, że zakończymy program właśnie takim pytaniem. Jaka jest jakość polityki? Bo polityka zależy wszystko od tego, kogo my wybieramy. Czyli inaczej mówiąc, kogo żeśmy sobie wybrali, to mamy.
Społeczeństwo jest podzielone? Z tego wynika?
Jest podzielone, ale to dobrze, że jest podzielone. Nudno by nam było chyba, gdybyśmy wszyscy mieli takie same poglądy, gdybyśmy wybierali sobie małżonki jednej urody i tak dalej, i tak dalej. No my jesteśmy tak skonstruowani, że właśnie różnorodność powoduje, że istniejemy i żyjemy. Trzeba ją szanować. Natomiast ojczyznę mamy jedną i nie będziemy mieli innej. Dlatego też tak bardzo ważnym jest, żeby przypilnować Polski, żeby nie poszła w obce ręce, bo te obce ręce, proszę państwa, o tym, co mówiliśmy dzisiaj, o tym, że Orlen, że Polska, że jesteśmy 20. państwem na 195 i tak dalej, powoduje, że pamiętacie państwo, jak Bartoszewski kiedyś powiedział, że Polska jest taką brzydką panną na wydaniu. Pamiętacie państwo? A ja uważam, że Polska jest najpiękniejszą na świecie kobietą, o którą zabiegają wszystkie dwory świata. I teraz rzecz polega na tym, że my nie możemy tej naszej pięknej kobiety oddać byle komu, bo to jest piękno naszego narodu. I tak naprawdę to powiem wam, że stajemy się ciachem dla supermocarstw, które graniczą z nami i jesteśmy atrakcyjnym, że tak powiem, ciachem do wyjęcia. I chodzi o to, żebyśmy dalej się rozwijali, ale do tego stopnia, żeby oni się nas obawiali, a nie my ich. Pamiętajcie państwo, że na świecie liczy się tylko i wyłącznie silny partner. Nie liczą się żadne układy, tak jak to Tusk mówi, że najlepiej być właśnie w Unii Europejskiej, bo to ja mam tam układy, ja tam coś, tirli, tirli. Dopóki ma, to ma. Natomiast prawda jest taka, że liczą się tylko z silnymi, gospodarczo i militarnie. I Polska w tym kierunku szła. I co by o Prawie Niesprawiedliwości nie powiedzieć, to w tą stronę kierował Polskę. I chodzi o to, że ten statek dobrze płynął, w dobrym kierunku. No i teraz te wszystkie narody hamulcowe, które mają ujemne, które podziwiają nas za tą pracowitość, za te nasze efekty, zrobią wszystko, żeby nam ręczny hamulec zaciągnąć. A my nie możemy na to pozwolić.
Bardzo serdecznie dziękuję panu za ten czas, dziękuję za te słowa i dziękuję też za poświęcony nam czas, za bycie na antenie Radia Maryja i w telewizji Trwam. Jakość polskiej polityki Anno Domini 2023 to był temat naszych rozmów niedokończonych, a podejmowaliśmy go z naszym gościem, panem Markiem Jakubiakiem, posłem Kukiz15, przedsiębiorcą. Bóg zapłać.
Z Bogiem!